Odpalę tu swoje notatki, poczekajcie.
Ty masz notatki?
Wszystko tutaj sobie zapisałam, tak.
O, bardzo dobrze.
Mam notatki w notatniku tutaj. Widać?
Widzę.
Mam ciekawostki.
Ciekawo, rozumiem. Nie.
Tak?
Ja tam się przygotowuję na te nagrywania.
Kinotok. Podcast filmowy.
Jeśli chodzi o filmy, które oglądaliśmy razem albo osobno, to ja przede wszystkim obejrzałem w końcu pierwszy Gol, bo pojawił się na Disney Plus i powiem wam, że no, zauroczył mnie ten film bardzo. Spodziewałem się po tych recenzjach, które raczej były mało przychylne. Oczywiście pierwszy Gol, czyli film Taikiego Waititi z Fassbenderem o drużynie w amerykańskim Samoa, która jest najgorszą drużyną świata i przyjeżdża biały zbawca i próbuje uratować tą drużynę. Bardzo w skrócie i bardzo tak naprawdę to nie jest do końca tak, ale taka jest sugestia. W każdym razie po tych recenzjach spodziewałem się czegoś dużo mniej uroczego po prostu. O. A rzeczywiście ten film jest mega uroczy i oczywiście te żarty, ja powtarzam zawsze, że Waititi lepiej pisze dramat niż komedię. I jak on pisze dramat, to naprawdę potrafi uderzyć w takie struny i potrafi tak przejmująco powiedzieć tą dramatyczną stronę swojej historii, że to działa bardzo mocno, z czego najlepszym przykładem jest Jojo Rabbit chyba. A natomiast z komedią to przynajmniej w moim przypadku to jest różnie u Waititiego. To nie wszystkie żarty mi siadają. One są czasem no, mocno przegięte. Czasem to jest takie trochę na zasadzie funny or die, tego typu żarty, że one no, są już taką parodią ścisłą, tak? I wlanie takiego gatunku, który jest prawie że parodią do gatunku takiego sportowego biopiku, tak? Czy jak to można nazwać inaczej, no, filmu sportowego. Było mocno ryzykowne i zrozumiem, że nie każdemu mogło przypaść do gustu, bo faktycznie no, nie jest to coś, czego mogli się ludzie spodziewać, zwłaszcza jak nie znają kina Waititiego. Natomiast no ja trochę się spodziewałem tego, aczkolwiek i tak było kilka takich żartów, że pomyślałem sobie, no to trochę nie pasuje tutaj. Ten jakby troszeczkę zabiera takiego niedomówienia, które byłoby fajne tutaj. I właśnie takie wymuszone są momentami te żarty. Ale jest bardzo dużo też bardzo dobrych. No i przede wszystkim po prostu pomimo tego, że ten komediowy aspekt jest tu bardzo silny, to potrafi rzeczywiście chwycić za serce. Ja się autentycznie wzruszyłem kilka razy na tym filmie i po prostu to działa w jakiś sposób zaskakujący. I nawet ten Fassbender, który to przecież nie jest komediowy aktor. Ja go chyba nie widziałem w żadnej innej komediowej roli. Poprawcie mnie, jeśli on gdzieś zagrał wcześniej w jakiejś roli.
Ten ostatni film tego, gdzie był mordercą, to był bardzo zabawny film.
A, może był zabawny niezamierzenie. Ale on raczej gra dramatyczne role, ale właśnie takich skurwysynów zazwyczaj gra, nie? Na przykład The Killer.
No tutaj ale też był takim niby skurwysynem.
No tak, ale właśnie o to chodzi, że on tutaj trochę jest sobą cały czas, trochę jest tym typecastem takiego właśnie drania, ale z drugiej strony jest... znaczy to działa właśnie, to jest śmieszne, że on jest taki sztywniak, że on jest taki porywczy i to w kontraście do tych totalnie ciepłych, miłych, serdecznych ludzi, którzy mają bardzo takie podejście, no można powiedzieć infantylne w kontekście powiedzmy zachodniego świata, tak? Takie no bardzo zamknięte, to działa i jako komedia i właśnie jako dramat, i jako, znaczy nie tyle dramat, co po prostu wzruszająca historia. Więc bardzo, bardzo na plus.
Mhm. Znaczy, to może być coś takiego, że to jego poczucie humoru, za którym się razem może się nudzić, dlatego tak jest, że jeśli zna się dużo jego filmów, to może ten rodzaj humoru jest powtarzalny i może się zmęczyć w pewnym momencie.
No ja myślę, że jestem tutaj odwrotnością, to jeżeli chodzi o to podejście do jego komedii, bo właśnie u mnie, w moim przypadku jest tak, że akurat to jest totalnie typ mojego humoru i za każdym razem wszystkie te żarty lądują. Ale tak jak mówię, no to nie jest, myślę, że obiektywne, tak? To jest bardzo subiektywne. Na przykład Dzikie Łowy, jego film, totalnie komedia, to jeden z moich ukochanych filmów, po prostu gdzieś tam myślę, że w mojej pierwszej dziesiątce filmów ever by się pojawił. I tak jest w tym super. Przypadku uważam, że te wszystkie żarty są udane, wszystkie są potrzebne i ten film to nie jest arcydzieło, ale to jest taki ciepły, miły film, feel good movie, taki, który sprawia, że rzeczywiście czujesz się lepiej. Tak jak mówiłam wam, ja go widziałam 1 stycznia 2024 roku, więc to był pierwszy film, jaki obejrzałam w tym roku tak naprawdę. I to był najlepszy pierwszy film, jaki mogłam obejrzeć. Taki.
To prawda.
Dokładnie taki.
Faktycznie na początek roku idealny. No generalnie no jest milutko po tym filmie, się wychodzi takim podniesionym na duchu i niby się spodziewałeś tego po tego typu filmie. Nie ma tam specjalnie jakichś zaskoczeń wielkich, ale właśnie ta specyfika Waititiego i tego, jak on opowiada to i sprawia, że to jest trochę inne niż tego typu filmy, tak? Że on jednak, jest to mocno autorskie. To nie jest taki do końca stricte właśnie taki typowy sportowy dramat. No dramat na pewno nie, ale nawet komedia sportowa to nie jest. Tam zresztą są te nawiązania do tego filmu z Pacino. Boże, jak on się nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał po polsku, ale tam cytuję film z Pacino, co Pacino ratuje drużynę jakąś tam futbolową. To chyba Oliver stał na film. Nieważne. W każdym razie, no jest bardzo dużo takich nawiązań do innych filmów. On się tym bawi, bawi się po swojemu. No jak chodzi o ten humor, no mówię, czasami ten humor na mnie działa, ale na przykład są takie żarty, które są powtarzane cały czas. Na przykład jest ten moment, kiedy on siedzi przy stoliku w tej restauracji, która jest oczywiście też własnością, znaczy w której też pracuje ten jakby szef drużyny. I tam on podchodzi do niego, mówi mu jakieś takie bardzo światłe słowa o tym, co powinien zrobić, o tej rybie całą historię, co jest bardzo fajną w ogóle metaforą, po czym mówi, że pamiętaj tylko jeden gol i się zaczyna wycofywać, jeden gol i z tej historii, z tej jakby sceny, która ma dużo elementów humorystycznych, ale jednocześnie jest uczająca, powstaje nagle sketch właśnie Funny or Die, który jakby sprawia, że my wychodzimy z tej historii i widzimy, okej, czyli on sobie robi jaja, nie? Znaczy ja mam takie wrażenie, na przykład mówię przykład żartu, który moim zdaniem tam nie pasował. Takie powtarzanie i takie mruganie do widza już tak mocno, że aż ta wychodzi z tej imersji filmowej. Nie wiem, czy wy tak mieliście podczas...
Bo, znaczy, tam był też taki dowcip, czy nawet takie podejście, że oni udawali tą spirytualistyczną część tego świata i sprzedawali temu głównemu bohaterowi. Tam scena tej plaży to... Ja się zaśmiałem, tak?
Ze zbieraniem puszek.
Tak, żeby to było udawane, ten spirytualizm, tak?
Ja nie mam tego problemu, bo ja właśnie może nawet nie potrzebuję tak głęboko się zanurzyć w tym świecie akurat takim realistycznym, filmowym, tylko po prostu jak się już zanurzam w tej wizji, wiecie, reżysera, którego dobrze znam jego poczucie humoru, więc jakby jestem zanurzona w tym i to jakby jest stale dostarczane. Więc tak jak mówię, ja myślę, że to jest bardzo subiektywne.
No ale w każdym razie cała trójka nasza może polecić.
Zdecydowanie.
Natalia, co ty oglądałaś w międzyczasie?
Słuchajcie, no ja przede wszystkim próbowałam was namówić, żebyście obejrzeli jeszcze raz Wredne dziewczyny z 2004 roku, ale uznaliśmy, że wolimy tutaj wszyscy razem obejrzeć jeszcze raz Vicky Dajło i to była wspaniała decyzja, której wiem, że nikt z nas nie żałuje, dlatego nie jestem nawet zła. Natomiast poszłam do kina na nowy film, który tak naprawdę nie jest remake'iem starego. Jest bardziej adaptacją, ekranizacją musicalu. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że po prostu, wiecie, odgrzewane kotlety i tak dalej, i tak dalej. Bardziej mamy ten musical, który był wcześniej na deskach gdzieś tam broadwayowskich i innych w kinie. I jest to film, który został bardzo zjechany przez krytykę. Byłam gotowa na to, że to może nie być to. Natomiast dostałam, wiecie, 10 na 10, no dobra, 9 na 10, jestem bardzo zadowolona. Wszystkie dzieciaki, które dorastały oglądając Glee, będą po prostu bardzo szczęśliwe. Byłam w kinie z mnóstwem młodzieży i tej młodzieży po prostu i chłopcom, i dziewczynkom bardzo się podobało, więc ja też byłam bardzo szczęśliwa. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ja bardzo lubię oglądać filmy w kinie, bo gdzieś tam czuć tą reakcję publiczności mimo wszystko, tak? Tak jak bardzo mi się podobało, jak byłam na Dune'ie i tam wiedziałam, że te momenty komediowe Dune dużo dają na przykład do odbioru tego filmu, to tutaj czułam, że te wszystkie żarty, które gdybym oglądała ten film sama w domu, bałabym się, że właśnie, kurczę, może tej młodszej publiczności wydadzą się cringe'owe i w ogóle, że to jest niezabawne. A rzeczywiście się kończyły gdzieś tam śmiechami z sali, więc czułam, że wszystko jest w porządku. W filmie występuje Tina Fey, ma taką rolę może troszkę więcej niż epizodyczną. Ona jest też autorką scenariusza pierwszego filmu i później też autorką scenariusza tej sztuki, która tam od 2017-2018 jest wystawiana, czyli tego musicalu. I przede wszystkim myślę, że taką główną wartością tego filmu są absolutne bangery, w sensie te piosenki są bardzo dobrze napisane, bardzo dobrze wykonane, bardzo dobrze wplecione w film, więc to nie jest też tak jakoś, wiecie, czasami jak oglądamy musical, to jest różnie, bo jak ci ludzie nagle zaczynają śpiewać, to wiecie, czasami siada, czasami nie za bardzo. W tym przypadku to wszystko jest bardzo płynne, naturalne. Historia jest właśnie opowiedziana właściwie za pomocą tych wszystkich kawałków, które następują po sobie, czyli tak jak powinno być. Jest też absolutnie świetny casting. Ci wszyscy ludzie naprawdę bardzo dobrze śpiewają, więc ciężko się nie bawić dobrze na tym filmie. I jestem pewna, że wy też dobrze bawilibyście się na tym filmie. W sensie dokładnie wy. Czuję, że też by wam się spodobał.
No jak musical, to już na plus.
Musical
to już lepiej niż
Tina Fey, to spokojnie.
Tak, jest bardzo pójdę. W stylu Glee. W sensie wiecie...
Znaczy...
Pewnie, ta Paweł, tak?
Ja chciałem w ogóle pójść na ten film później, gdzieś tak w międzyczasie jeszcze ostatnio. Miałem chwilę taką, że mogłem jakiś wieczór pójść, bo się okazało, że jest tylko jeden seans jakoś w jakichś chorych godzinach.
Tak, jakoś właśnie bardzo szybko przestali to grać kilka razy dziennie, chyba grają teraz raz dziennie, nie, za tydzień pewnie już w ogóle tego nie będzie.
To jakieś głupie godziny. Tak. To jeszcze jakieś głupie godziny są.
Bo to chyba to był jakiś sukces kasowy w Stanach? Chyba całkiem niezły, nie?
Ciężko mi powiedzieć, bo nie sprawdzałam tego.
A jakie logo było na początku? Kto to w ogóle wyda? Kto jest ten? Kto dystrybuuje to?
Nie wiem.
To są bardzo trudne pytania.
Nie przygotowałam się, nie mam tego w moich notatkach, Paweł.
No jak to nie? To jest najważniejsze.
Ja tam zanotowałam same głupoty.
Tina Fey plus muzykale, no. Wiesz, Tina Fey plus muzykale to jest jakby coś, co ja kupuję, no, więc no.
Słuchajcie, Mean Girls w tym momencie na Box Office 2024 jest na 5. miejscu i zarobił na całym świecie troszkę ponad 100 milionów dolarów, w Stanach 72. No,
średnio,
to nie jest
średnio.
Jakiś super hicior. Jest średnio. Ale Natalia, mam dla ciebie miłą wiadomość, bo zupełnie przypadkiem obejrzałem Mean Girls stare.
Wow.
A mianowicie wyszło tak, że... Jak to się stało? Magda po prostu postanowiła, że chce obejrzeć, bo gadałyście o tym filmie.
A widzisz, tak to rozegrałam.
Ona stwierdziła, że chce obejrzeć. Dobrze to rozegrałaś. Ja mówię, no dobra, to w sumie to ja też mogę obejrzeć, skoro będziemy gadać. Także sorry, Paweł, to nie było planowane. Ja chciałem być po twojej stronie też, to znaczy w sensie wiedziałem, że ty sobie nie powtórzysz, bo nie zdążysz, ale no kurczę, jak już leciało, no to okej, to obejrzałem. No powiem tylko tyle, że to jest zupełnie nie mój target, tak skrajnie nie mój target, że aż to zgrzytało, ale za to cały czas oglądając ten film zastanawiałem się, ile która aktorka i który aktor ma lat. To było dla mnie najciekawsze, bo Tina Fey w tym filmie obliczyłem, że miała 33 lata, jak grała nauczycielkę. Rachel McAdams, która grała tam 16-latkę, miała 25. Natomiast, Boże, jak się nazywa ta główna?
Lindsay Lohan.
Lindsay Lohan faktycznie była mniej więcej w wieku swojej bohaterki. Więc ten rozstrzał wiekowy był taki przepastny, bo grały te wszystkie nastolatki, grały zarówno faktycznie nastolatki, jak i no, dużo starsze aktorki, co się często zdarza, ale no, pamiętamy teenage movies z lat 80. czy nawet wcześniejszych, gdzie najczęściej to około 30 lat ci aktorzy mieli, którzy pewnie to grali. Pomijając może niektóre filmy Johna Hughesa.
Niektóre, więc... no bo też w jego przecież niektóre filmach też jest bardzo dużo 30-latków i starszych aktorów. Przecież słynny, wiecie, aktor grający w Wolnym dniu Ferrisa Buellera miał chyba prawie 40 lat grając.
Broderick?
Nie, aktor, który grał z nim. Ten jego kolega.
Kolegę.
Tak, który teraz ostatnio grał w Sukcesji. Trzeba to sprawdzić.
Tak.
O, tam ma prawie 40 lat, z tego co wiem. Ale wiesz co, Kajetan, tutaj...
To ile ma teraz? 90?
No to nie było aż tak dawno temu, Kajetan, słuchaj. Są tacy ludzie, którzy są bardzo młodzi, chociaż są starzy, jak na przykład ten koleś, który grał w Karate Kidzie. Przecież on już jest taki stary. On jest po 60, co nawet coś takiego. A wygląda po prostu i gra to, wiecie, 40-latka na luzie. Więc tutaj ten wiek rzeczywiście,
no tak, oczywiście,
to jak wyglądamy zupełnie inaczej, myślę, że niż ten nasz wiek taki prawdziwy.
Ale zabawne jest to, że Tina Fey gra nauczycielkę Rachel McAdams, a różnica tam jest 7 lat między nimi, co w sumie też byłoby możliwe na studiach na przykład,
możliwe,
nie?
Spokojnie.
Ale faktem jest, że jedna jest licealistką, a druga jest już taką poważną panią nauczycielką.
Nie, no słuchaj, no 7 lat różnicy, to jeśli nawet masz 18 lat, to po 25 latach, jak masz 25 lat po drugim stopniu.
No one mają po 16, to są 16-latki, tak? W filmie. Więc trzeba by dodać 16 plus 7.
No, byłaby w stanie. No, to są Stany Zjednoczone, oni tam nie mają zasad żadnych, to jest, wiesz...
W każdym razie to było ciekawe.
Wolna Amerykanka.
Tak naprawdę ten drugi, to drugie Mean Girls, ta musicalowa ekranizacja, to jest trochę zupełnie inny film, więc nawet jak czujesz, że to Mean Girls 2004, jeżeli ktoś tak czuje, to nie jest do końca jego bajka, to tutaj dostaje coś zupełnie innego. To jest ta sama historia, ale wiecie, tak naprawdę to jak ona jest...
Plus piosenki, więc...
To jest zupełnie co innego, tak. Wszystko jest lepsze wtedy. W sensie, wyobraźcie sobie, nie wiem, Pulp Fiction z piosenkami. Na przykład. Myślę, że to byłoby interesujące.
Były piosenki w Pulp Fiction.
Dlaczego to akurat przyszło mi do głowy? Dlaczego, Natalia?
Wyobraźcie sobie jakiś film Tarantino, w którym są piosenki. Wow.
Ale dobra, słuchaj. Kajetan, bo ty mi teraz uzmysłowiłeś coś bardzo ważnego. Powiedziałeś o Lindsay Lohan, a ja widziałam jeszcze jeden film, którego nie ma w tabelce. Widziałam...
Czy to ty, czy to ja?
Czy ty, again?
Widziałam film, który ostatnio miał premierę na Netflixie, jakoś tak w związku z Dniem Świętego Patryka i tak dalej. I to jest jakiś tam Irish Wish, czyli pewnie irlandzkie życzenie, w którym gra Lindsay Lohan. Tak. No i wiecie, to jest taka typowo hallmarkowa historia, ale tak po prostu naprawdę bardzo zła. Więc ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy ten film obejrzeć, to niestety ta Lindsay Lohan, która była aktorką komediową, wiecie, taką nastoletnią i tak dalej, potem miała te wszystkie swoje życiowe różne perturbacje i tak dalej, niezbyt przyjemne sytuacje. Ona teraz rzeczywiście wróciła. Jest to troszkę, wiecie, takie pocieszająca i miła myśl, że ona jest teraz, wiecie, zdrowa, bezpieczna, znowu gra w filmach. Tylko, że ona już nie jest dobrą aktorką. I to jest jakiś drugi film, który z nią widzę, bo widziałam ostatnio też taką bardziej hallmarkową produkcję świąteczną z jej udziałem. I ten film jest tak samo zły jak tamten, więc niestety na powrót Lindsay Lohan, dobrej aktorki, jeszcze chwilkę poczekamy, moim zdaniem.
Czy mówisz o tym filmie, gdzie ona traci pamięć, tak, i gdzieś tam jest w jakimś kurorcie? Ja czytałem bardzo pozytywne recenzje tego filmu i takie opinie...
Może to one właśnie wynikają z sympatii do aktorki, słuchajcie, bo naprawdę film jest bardzo zły.
Okay.
To nie jest... Ja lubię niektóre takie świąteczne filmy, wiecie, jakieś tam świąteczne, no, książę, zamiana księżniczek, wiecie... Give me more.
Jak najbardziej, też jestem
więc,
fanem.
Więc jako fanka tego typu produkcji ja byłam totalnie niezadowolona, więc to niestety naprawdę świadczy o tym, że przede wszystkim aktorstwo jest bardzo drewniane w tych wszystkich filmach. I szkoda, bo ona po prostu straciła tą umiejętność. Wiecie? Grania.
Co robią z tobą narkotyki i alkohol, co nie?
Tak, to jest...
No i co robi z tobą ten show biznes, nie? No bo teraz jest dużo takich różnych akcji, historii, zwłaszcza tych teraz dziecięcych aktorów Nickelodeonu, którzy protestują, którzy otwarcie mówią, co się tam działo, jak bardzo złe to były historie, nie tylko związane, wiecie, ze sprawami seksualnymi, ale też po prostu z takim bardzo ciężkim mobbingiem i takim psychicznym znęcaniem
tak,
się.
Tak,
no więc...
oni, nawet była teraz, że Hashmany było tam dla tych dużej części części aktorów sprzedawane i żeby się zamknął, żebyś nie mówił, co się tak naprawdę działo. I do tej pory przecież dostawali te pieniądze i te łapówki, to było jakby dopiero teraz to wychodzi.
Tak, więc no ona jako, wiecie, aktorka, która rzeczywiście gdzieś to zaczęła w wczesnych latach, no doświadczyła chyba też tego wszystkiego, co najgorsze. No ale tak, jest teraz z powrotem i może, słuchajcie, może się wybije, no. Może jeszcze coś takiego się stanie, że...
Może dostanie jeszcze tego Oscara.
No Oscara chyba nie dostanie, słuchajcie. Ale żeby nie dostała Złotej Maliny, chociaż to będzie dobrze.
Kto się spodziewał, że kiedykolwiek Sandra Bullock dostanie Oscara? Chociaż to prędzej chyba.
No, niż Lindsay Lohan, to na pewno prędzej. No.
Okej. Okay. Dobra, Paweł, co ty widziałeś?
Zacząłem oglądać seriale, bo wyszły dwa seriale, które gdzieś tam krążyły w mojej przestrzeni i były w jakiejś przestrzeni mojej ich zainteresowań. Pierwszy to jest Netflixowy Problem Trzech Ciał, czyli serial science fiction na podstawie książek Shiliu, czyli Problem Trzech Ciał. No, ale z tego, co czytałem sobie, bo nie widziałem wszystkiego jeszcze, tak? To jest jakieś tam pierwsze wrażenie po 3,5 odcinka. Widać, że oni może wyjdą trochę dalej niż za pierwszą książkę. I to jest Netflixowa adaptacja. I to czuć, że tam jest trochę takiego Netflixowego niedoszlifowania tego, że gdyby ktoś, no bo tutaj jakby twórcami, showrunnerami są ludzie od Gry o Tron i tutaj widać, że ekipa, która ich pilnowała przy Grze o Tron była większa, tutaj chyba za bardzo im pozwolili robić, co im się żywnie podoba, więc niektóre rzeczy po prostu nie pasują dla mnie, wiesz, osoby, które jest fanem książek całej tej trylogii. Ale to byłbym w stanie przeżyć, ale to, co, oni, bo na przykład oni historię jednej postaci z książki rozbijają na kilka osób i mamy te doświadczenia, które ona miała, jedna tam postać czy dwie, jakby jest rozrzucona na więcej osób. I to, co oni robią z główną postacią, to jest to, że teraz z Julią oglądamy i stwierdzamy, że ta główna bohaterka, która jest główną bohaterką książki i tutaj jest jakby też jakby z jej perspektywy na potrzeby, ona jest nieprzyjemna. I to nie jest nawet tak nieprzyjemna na zasadzie, ona specjalnie jest tak napisana, że była nieprzyjemna. Mi się wydaje, że twórcy uważają, że ona się zachowuje słusznie i że ona zachowuje, bo to taki girl boss, taki stuprocentowy, też taki nieprzyjemny, laska, która uważa się za najlepszą ze wszystkich na świecie. Nawet w logicznych sytuacjach. Taka mean girl, taka bardzo nieprzyjemna. I to takie po prostu tragicznie to jest ona tam zrealizowana tutaj. Nie wiem, jak to w ogóle było możliwe. Albo nie wiem jeszcze, jak tak dalej to pójdzie, może to się wszystko podkręca. Znając książki, to nie życzę jej nic dobrego, tak jak wszystkim postaciom w tym serialu, bo to nie są, to nie, jakby, to jest ciekawe, bo jakby pierwsza książka jest bardziej taką książką sensacyjną, taką kryminałem, to jest kryminał, pierwsza książka jest takim mocnym kryminałem science fiction, bo to, potem kolejne książki to są filozoficzne science fiction o smutku i o tym, jak wszechświat się niszczeje i jak bardzo jesteśmy smutni, jak cały wszechświat w ogóle nie ma sensu. I nie wiem, co oni zrobią dalej, bo wygląda, jakby oni chcieli jakby to ciągnąć i jak bardzo pokroją te kolejne książki, jeśli będą kontynuowali, bo podobno coś tam chcą kontynuować. I jest trochę żal, bo niektóre sceny, które były w książkach super przedstawione tutaj, już po tych odcinkach, które są, jest słabo to pokazane. Jakby naprawdę tanio to wygląda. Wygląda jak serial z Netflixa, co trochę jest bolączką, a nie możemy w łatwy sposób obejrzeć tej chińskiej adaptacji, która też jest podobno inna i też ma inne problemy swoje same w sobie.
Czyli była chińska adaptacja filmowa,
tak, była,
rozumiem,
chińska,
tak?
Adaptacja, tak, była chińska adaptacja, ale nie, serialowa, to był serial.
Aha.
Chiński i znaczy to też jest skomplikowane, bo teoretycznie angielskie tłumaczenie i to, które my mamy dostępne w Polsce, polskie tłumaczenie, jest przez autora uznawane za wierniejszą wersję tej historii niż to chińskie tłumaczenie. Ze względów politycznych stricte, tak? No bo to zaczyna się w latach 60. podczas rewolucji kulturowej w Chinach i to, co tam się działo. I to jest w książce mocno opisane. I tutaj w serialu też tak naprawdę jest całkiem dobrze to pokazane. Ale oczywiście ludzie uważają, że to jest jakby, no, to jest kwestie polityczne, tak? Więc to jest jakby może być wierniejsze, więc nie wiem, jak to byłoby w tym jak to jest w tym serialu chińskim. Na razie wygląda to tanio. Jak gdzieś serial science fiction z Netflixa mogło być lepiej. Mogli dać to po prostu lepszemu studiowi, lepszemu... Komuś lepszemu to powinni dać, na pewno nie Netflixowi i tym twórcom. Mhm. Bo coś tutaj się w tym tłumaczeniu psuje. Tak, przyszedł do mnie kot i miał czy do mnie. Ale będę kontynuował również. Na, nie wiem, czy jeszcze macie jakieś, chyba że macie pytania.
Ja mam, to znaczy ja chcę dodać, bo ja też oglądam ten serial i ja jestem na drugim odcinku i jak skończymy, to możemy chwilę pogadać,
tak, jeżeli tak,
bo Natalia, ty oglądasz ten
ja
serial?
Ja mam w planach.
I chcesz go
tak,
oglądać?
Tak.
Masz w planach. No to może we trójkę pogadamy
a
sobie.
Jak ja Dekers, jak tak?
Sobie chyba, że teraz mi powiecie też, tak? Że nie warto. No to, że powstrzymacie mnie. Natalia, nie rób tego. Nie zaczynaj nawet.
Ja jestem na drugim odcinku i trochę się zgadzam z Pawłem, natomiast przyjemnie się to ogląda. To nie jest coś, co jakby to jest totalnie odpychające. Takie... Jest wciągające. Ja nie znam książki. Jestem ciekaw, co dalej się wydarzy. Moje klimaty absolutnie. Jeśli chodzi o takie właśnie zagadki na temat wszechświata, jakiś tam kontakt z obcą cywilizacją, to jest coś, co mnie jara i mi się to podoba na razie, ale też mam takie wrażenie, że jak na coś, po pierwsze, słyszałem mnóstwo dobrego o książkach, że to jest jedna absolutnie z najbardziej wybitnych serii science fiction.
To jest jedna z najlepszych współczesnych książek science fiction, bo to jest 2013-16, coś takiego.
Okej, okay. No więc po tych wszystkich zachwytach książkami i po tym, jak bardzo promował Netflix, że realizują, że twórcy Gry o Tron, trochę się spodziewałem czegoś jednak bardziej ambitnego, bardziej lepiej zrealizowanego od tego, co ostatecznie dostaliśmy, czy dostajemy. Ale sobie obejrzymy to.
Tak, bo obejrzymy
więcej.
Całe to.
Natomiast jak chodzi o tego autora, Kishin Liu, tak się mówi?
Nie wiem.
Kishin Liu?
Kishin Liu.
To widziałem ten chiński film, też na Netflixie był, Wędrująca Ziemia, na podstawie jego książki i był totalnie odjechany i bardzo mi się podobał, bo był o tym, że Ziemia wyszła z orbity, generalnie jakby bezwładnie lata
że
sobie
nie,
po kosmosie.
Nie, bo to ludzie, bo to też jest na podstawie jego opowiadania, też jej mam, że oni stworzyli, że ludzie, tam słońce tam wybuchało i ludzkość stworzyła silniki na Ziemi, żeby ona podróżowała w kosmosie, tak? Że ona jest...
No to chciałem powiedzieć,
no
że
nie, no,
ona wyszła z orbity
ją.
I stworzyli, no i nie dałeś mi dokończyć, wyskoczyła z orbity i w związku z tym zbudowano ogromne silniki, żeby ją nakierunkować tak jak do tej pory, znaczy żeby właśnie nie zupełnie swobodnie sobie nie latała. To jest bardzo, bardzo fajny, szalony film i bardzo polecam. Nie jest to jakieś nic wybitnego, ale naprawdę no, na takim poziomie epickości naprawdę wysokim, bo rzeczywiście gigantyczne silniki, którymi steruje się, żeby sterować całą kulą ziemską, to jest no, imponujące. Natomiast mam jedną książkę, i to może znajdę ją. Mam jedną książkę tego autora, ma króciutką książeczkę, która mnie zachęciła raz, że słyszałem dużo dobrego o tym autorze, a dwa tytuł mnie bardzo zachęcił. To poczekajcie moment.
Dinozaur i mrówka. Jest taka książka Dinozaur i mrówka. Znaczy opowiadanie na pewno.
To na pewno mogło przyciągnąć Kajetana.
Więc słuchajcie, książka nazywa się O mrówkach i dinozaurach. Jest to Paweł zgadł, tak? Okej, więc książka nazywa się O mrówkach i dinozaurach. I,
znaczy nie pamiętam dokładnie tytułu, ale...
Coś o dinozaurach, tak?
To
jak jest
dinozaurach
dinozaur
i mrówkach.
No. To stwierdziłem, że to kupię, ale przyznam, że jednak nie jest to coś, tak nie zmęczyłem, tak do połowy doczytałem i już stwierdziłem, że to są głównie dyskusje, takie bezpośrednie dyskusje, rozmowy między dinozaurami i mrówkami na temat tego, na temat współpracy i na temat tego, że mrówki czyszczą zęby dinozaurom, a one w zamian coś tam im dają, już nie pamiętam dokładnie co, ale generalnie jest to takie pierwsza, to jest mowa o pierwszej cywilizacji, zanim była cywilizacja ludzka, to była cywilizacja mrówek i dinozaurów i to jest... Tak.
Jest fajny callback do tej książki w jednym z opowiadań, gdzie dinozaury wracają na Ziemię, żeby zobaczyć, co się stało po im czasie, jak odleciały w kosmos. I właśnie...
One odlatują w kosmos na końcu?
Znaczy nie wiem, czy...
Kajetan Julus, naprawdę.
Dobra,
ale
teraz
nie,
mnie przekonaje,
że jest opowiadanie, że one wracają na Ziemię, rozmawiają z ludzkością o tym, co się stało z mrówkami.
Dobrze, powinienem to... Czuję, że jako autor serii komiksowej o kosmicznych dinozaurach powinienem się zapoznać z tym. Albo nie, żeby się nie zainspirować
tak,
za bardzo.
Tak.
No, to wszystko ode mnie.
Ale podsumowując, wracając, no, wydawało mi się, że mogłoby być to lepiej zrealizowane, że to jakby, ja też mam inną perspektywę, bo wiem, jakie są rozwiązania wszystkich tych zagadek, a to jest coś, co jest tam dużo rozwiązań, które byłyby w ciekawy sposób przedstawione wizualnie, a się boję, że tutaj tego się nie wydarzy. Jest na przykład w książkach, no w tym serialu też jest tam później motyw ludzkiego komputera. Jak będziesz, to w trzecim odcinku jest. Jak zobaczysz, to będziesz wiedział. I w książkach wyobrażałem sobie to troszkę inaczej i to tutaj było zrealizowane całkiem kiepsko. Jest dużo takich rzeczy, na przykład to główne rozwiązanie tego wszystkiego, jak oni to robią i tak dalej, też jest w książce super przedstawione. Boję się po prostu, że to będzie spaprane tutaj. I to jest taki mój ból.
No wiesz, książki zawsze masz, więc co masz w głowie.
I to, co miałem
więc...
w głowie, jak to sobie wyobrażam, to... Znaczy, bo to jest zawsze ciekawe, jak, w jaki inny sposób ktoś to samo widzi, co ja czytam, tak? Że to jest zawsze ciekawe.
No i jeszcze to musi być jakby sprowadzone do tego przeciętnego odbiorcy masowego, który to oglądać, śledzić i w ogóle kumać, o co chodzi, tak? Bo to jednak dość mocno skomplikowane jest.
No i tam przez tą grę komputerową szybko przelatują trochę. Ale na Disney Plus pojawiło się X-Men 97, czyli kontynuacja tak naprawdę serialu animowanego z lat 90. I ja jako dzieciak oglądałem to namiętnie i wróciło i jest bardzo serowe. Ale to jest fajne, bo jest dużo sera tam i strasznie dużo rzeczy. Na przykład to, jak w pierwszym odcinku każdy musi powiedzieć w przeciągu 10 minut, tam jest dużo postaci, ale w przeciągu 5-10 minut pierwszego odcinka każdy musi się przedstawić i opowiedzieć, jakie ma moce, jaki jest jego obecnie status, sytuacja, żebyśmy wszyscy na bieżąco to robili. To robią w taki sposób po prostu taki patologiczny.
Ale poczekaj, moment. Czyli jak ktoś nie oglądał tamtego serialu, to dla niego jest takie wprowadzenie zrobione, tak?
Nie nazwałbym tego wprowadzeniem, tak? Ale ten serial też nie jest za bardzo skomplikowany, ale wydaje mi się, że osoba, która nie oglądała albo nie ma przebłysków w pamięci, o co chodziło w tamtym serialu, może mieć problem. Mhm. Bo są relacje z postaciami i tak dalej, tak? A że ja nawet sobie przypomniałem, znaczy nie obejrzałem całego serialu, bo tam sobie spokój, nie przeżyłbym tego, ale takie podsumowanie na YouTubie sobie złapałem całego, wszystkich odcinków po kolei, żeby móc sobie to obejrzeć na spokojnie i sobie przypomnieć dzieciństwo. To jest to absolutnie serowe i jest to napisane naprawdę jak kreskówka z lat 90., co jakby czuję, że jest... Nie jest to dobrze napisane, ale wiem, jaki mieli zamiar, ale z drugiej strony są takie rzeczy, to jest cool. Są momenty, w których dzieją się niesamowite rzeczy i jesteś po prostu szczęśliwy z tego, jak to oglądasz. Jest scena, gdzie oni lecą statkiem i ten statek tam się psuje, coś tam się wywala, więc tam wszyscy odlatują, tam wiesz, połowa potrafi latać, co nie, więc każdy kto kogoś tam łapie, a jest Cyclop, który wypada i oczywiście nikt do niego nie podlatuje i on odpala sobie ten laser i tym laserem uderza w ziemię, przez co powoduje, że będzie w stanie wylądować, siada, wiesz, pozycja superbohatera i wiesz, dym się unosi wszędzie. Jeśli chodzi o poziom animacji, no jest wyższy poziom, to nie jest jakby takie, to nie jest ten poziom animacji z telewizji, nie jest to też poziom filmowy, to jest coś pomiędzy. Kreska jest troszkę inna niż w oryginale, jest taka za czysta aż i to jest taki problem, ale rzeczy do przyzwyczajenia, jakby do przyzwyczajenia się. No i jeśli jesteście fanem kreskówek tych starych i nawet nie musisz być fanem tych starych kreskówek, jeśli pamiętasz się z dzieciństwa, to warto sobie to obejrzeć i sobie przypomnieć, ale przygotować się na... Ale to jest takie wracanie do serialu dzieciństwa z piwkiem i chipsami i śmianiem się z tego, co się ogląda. I to jest jakby na ten poziom, bo to nie jest nic lepszego. Ale to mówię, dwa odcinki wyszły teraz raptem, tak? Więc może zrobią coś jakby zaskakującego. Znaczy już pierwszy jakby... Najgorsze jest to, że każdy odcinek kończy się cliffhangerem. I to jest irytujące strasznie, więc czekasz na to, co się zobaczy. Co będzie dalej?
Ja powiem tak, nie oglądałem tego serialu w latach 90. Zupełnie nie interesowało mnie w ogóle superhero wtedy.
Dinozaury,
chyba, no. To chyba było na jakimś kanale, na jakimś Foxie, Fox Kids. Albo
Fox Kids
takiego,
to
nie?
Było, tak? Fox
no
Kids Hype.
To ja nie miałem nawet tego kanału wtedy.
Fox Kids, a potem jeszcze Fox Kids zamieniło się na coś innego. Mhm. I to.
Okej, no w każdym razie nie widziałem, ale słyszałem właśnie zachwyty. Magda też zna ten serial, więc jest cały czas na Disney Plus właśnie ta stara wersja.
Nie jest cała.
Nie jest cała, no okej, ale ja sobie tam zacząłem ten pierwszy, nie wiem ile tam jest sezonów, ale pierwszy sezon sobie zacząłem. Kilka odcinków obejrzałem, no ale jakoś tam stwierdziłem, że chyba mi się nie chce jednak tego wszystkiego nadrabiać. Chyba jestem już trochę za stary na nadrabianie X-Menów animowanych. Ale jestem ciekaw, ponieważ znowu słyszę bardzo pozytywne opinie o tym serialu. Jestem ciekaw, czy nie znając faktycznie tej pierwszej serii, no czy można to oglądać. W sensie, czy da się, tak? Czy to jest zupełnie tam tylko i wyłącznie insajderskie dla fanów?
Może inaczej, da się to obejrzeć i ale na początku może być zagubiony, bo są rzeczy i elementy z kanonu tego X-Menowego, więc albo jesteś fanem X-Menów, albo
no
pamiętasz
tam,
te kreskówki, tak? No bo są rzeczy, które. Znaczy, jeśli
Xavier, to jest ich nauczyciel. Xavier. Patrick tak. Stewart.
Tylko, że go tutaj nie.
To wiem. Okej, okay, dobra, to nieważne. Znaczy,
ale w oryginalnym
Magneto
był,
zły.
Ale w tym go nie ma.
Magneto zły. X, ten
no nie do końca.
Dobry. Dobra, to będę musiał ponadrabiać w takim razie.
Nie, znaczy...
Kanon.
Jeśli obejrzysz sobie jakieś podsumowanie na YouTubie, bo chcesz zobaczyć to 97, to 97, to spokojnie możesz to zrobić.
Okay.
Tak? Bo to chodzi o to, że są elementy, które tutaj są powsadzane i oni będą do tego nawiązywać. Nie warto po prostu wiedzieć, co oni mówią po prostu. Szczególnie, że bardzo szybko się wszystko dzieje. Tutaj półgodzinny odcinek to spokojnie mógłbyś zrobić z tego pełnometrażowy film, gdyby trochę zahamowali w pewnym momencie.
Okej. Okay. Natalia ma jakieś pytania dotyczące
Ja nie mam. Ja nie za bardzo lubię w ogóle kreskówki takie, więc szczerze mówiąc po prostu tego nie obejrzę. Okay. Ale jestem w miarę w X-Menach, tylko filmowych. Więc pewnie nie byłoby to takie trudne, żeby do tego wejść. Tylko, wiecie, tego jest teraz już tak dużo, coś trzeba sobie odpuścić. A ja nigdy nie byłam wielkim fanem animacji, więc myślę, że to będzie to, co sobie odpuszczę.
Znaczy, ja to pamiętam z dzieciństwa po prostu, bo nostalgicznie mnie tutaj złapali.
Troszkę wysypało zwiastunami, o których bardzo chcemy wszyscy porozmawiać. Wszystkie są bardzo ciekawe i na pewno mamy wiele do powiedzenia pozytywnych rzeczy na temat każdego.
Nawet Beetlejuice.
Ja nie mam.
Nawet, no nie, no Natalia, na temat Beetlejuice'a na pewno coś pozytywnego powiesz.
Na pewno.
Słuchajcie, ja mogę tylko jeden dosłownie powiedzieć jedno słowo, no kilka słów, ale to po prostu jak dzisiaj oglądaliśmy te trailery po kolei, to one wszystkie były dla mnie takie same. Już może mi się kino w ogóle znudziło. Tak już po prostu myślę, że wiecie, już ta Furiosa nie robi na mnie wrażenia. Ten Alien
możesz?
W ogóle, zero wrażenia. Ale potem pojawił się ten Beetlejuice, który w ogóle wy takie mech. A ja wtedy właśnie poczułam, że nie, jednak jeszcze kocham kino, więc to jest mój komentarz do tych wszystkich trailerów. Przy Beetlejuice może się bardziej uaktywnię. A teraz was chętnie posłucham. Nie widziałam trailera Rebel Moon. A wy widzieliście, prawda?
Ach, bo jeszcze był tak, jeszcze z zwiastun
Rebel
Moon nie wpisałem. Ale ja tylko tyle powiem, że jak chodzi o ten nowy zwiastun do Rebel Moon, to rzeczywiście zgadzam się z Pawłem, który pisał wcześniej na czacie, że wygląda to lepiej. Wygląda to całkiem fajnie. Jest
wygląda
dużo
jak
akcji.
Film, który da się obejrzeć.
Tak, dokładnie. Wygląda nawet ciekawe ujęcia. Nie jest takie mętne, nie jest jakieś takie rozlazłe. Naprawdę świetnie zmontowany, zrealizowany zwiastun, który zapowiada coś, czym pewnie film sam nie będzie. Pewnie będzie tak samo nudny i beznadziejny jak ten pierwszy.
Ale pierwszy zwiastun był gorszy od tego.
Ale mam większe nadzieje. Tak, pierwszy ja uważam, że...
Czyli dacie się nabrać tak po prostu. Słabsze. Dacie się nabrać.
Damy się tak po prostu nabrać, ale nawet jakby zwiastuny były złe, to i tak...
My naprawdę oglądamy drugą część? To jest moje pytanie do was.
Tak, oczywiście, to jest zjawisko kulturowe. Trzeba to obejrzeć. To jest Snyderverse, trzeba oglądać, no. I mieć zdanie na temat.
Nie jesteśmy tutaj po to, żeby oglądać przyjemne rzeczy.
Dokładnie,
znaczy,
i dobre.
Nie...
To w każdym razie bardzo, bardzo pozytywne wrażenia na temat tego drugiego zwiastuna. No ale co, to przejdźmy tak szybciutko po tych nowych zwiastunach, które się pojawiły. Alien Romulus. Jakby na wstępie, jestem bardzo ciekaw, to jest jeden z moich najbardziej oczekiwanych filmów. Cieszę się, że nie porzucili zupełnie tej franczyzy, że jednak próbują po tych wszystkich podejściach Scotta, które były raczej średnio udane, próbują jeszcze coś tam wykrzesać z tego, bo wydaje mi się, że tam potencjał jest, jeżeli się do tego dobrze podejdzie i odstawi się Scotta na bok, to naprawdę z dobrym reżyserem może być tak jak w przypadku Predatora, który nas, ten ostatni Predator, bardzo pozytywnie zaskoczył. No i pojawił się zwiastun do filmu, który śmieszne, bo to miał być w ogóle serial na Hulu, potem to miał być film na Hulu i ostatecznie to jest film, który wejdzie do kina, więc chyba dobrze.
To dobra, że dobrze. Jakby to dobrze świadczy o filmie, tak? Bo to...
No i oczywiście to jest teaser, tak? Tutaj wiele w tym teaserze nie widać, są jakieś ujęcia krwi w jakichś tam kapsułach, jest bieganie, kamera biegnie przez ciemne korytarze statku, jakieś sylwetki, ktoś tam trzyma broń, gdzieś tam ktoś używa jakiegoś flamethrowera, okrzyki jakieś bólu i cierpienia i na końcu pojawia się obcy, w sensie no, twarz, jakby tylko fragment twarzy obcego, który atakuje na... ze zwiastuna zmontowanego wynika, że atakuje naszą, zdaje się, główną bohaterkę, którą gra Kylie Spinney. I to wszystko, tak? No, dużo tu nie możemy powiedzieć, ale wydaje mi się, że można powiedzieć tyle, że klimat jest. Jakby wracamy do tego klimatu pierwszego filmu. I to chyba dobrze, nie? Chyba tego trochę chcieliśmy, czy nie?
Tak, ale po co? To jest takie jedno z moich głównych pytań. Po co? Czy nie lepiej wydać pieniądze, które wydaliśmy na ten film o Alienie, żeby zapłacić, głównie płaciliśmy za to, żeby było IP, nie zrobić trzech dobrych filmów science fiction, horrorów w kosmosie?
To jest po prostu. Ale wydaje mi się, że tutaj budżet nie jest za duży tego Aliena.
To nawet jeśli, to zróbmy inne rzeczy, bo wszystkie filmy, o których tutaj będziemy rozmawiać, jeśli chodzi o to, to są filmy, które już były i nie są potrzebne.
Trochę
ten
tak.
Ten Romulus też nie jest potrzebny. On będzie pewnie spoko filmem. Tak na podstawie tego, co widzieliśmy, na podstawie tej historii, zmiany. To będzie dobry film, ale nie jest absolutnie potrzebny i można by zrobić po prostu coś innego i nowego. Moim zdaniem najlepszą rzeczą, jaka się wydarzyła Alienom, to jest gra komputerowa Alien Isolation i od tamtego pory nic dobrego i nic świeżego się nie stanie.
To znaczy, rozumiem
to
argument.
Jedna z nielicznych gier, którą po prostu przerwałem w połowie, bo się przestraszyłem tak bardzo. Opowiadałem już Kajetonowi, że to była taka gra, że ja grałem, przyszedł Alien, zabił mnie i powiedziałem, nie chcę więcej w to grać, bo to się bałem, po prostu się bałem. Tak. Zrobiłem nope, odinstalowałem.
Ale wiesz co, rozumiem ten argument pod tytułem po co to wszystko, jasne, ale wiesz, tak naprawdę to można to jakby do wszystkiego, tak, po co w ogóle filmy,
ale,
tak?
Ale wiesz, ale chodzi o to, że już to było, już mamy film o Alienie, który
ale nie, masz,
nie
ale nie masz tobie
się.
Ale nie masz tobie ciekawości na temat tego, czy tam coś jeszcze w tym uniwersum można fajnego
ale
powiedzieć,
po co?
Czy uważasz, że no dla fanu, dla przyjemności oglądania kolejnej przygody z Alienem.
Ale to uniwersum działa, ponieważ ty nie wiesz, czym jest ten horror, tak? Jeśli ja wiem, jak on ksenomorf wygląda, jeśli wiem, jak ten ksenomorf działa, to już ten element odkrycia, zmiany, jakby odkrywania tego, co się z nim dzieje, już się kończy, tak? Ostatni dobry film to była Trójka, a potem już nic nie było dobrego z Alienem.
Ale jakby... Jedynka działała tym, że nie wiemy, czym jest Alien, natomiast dwójka już była totalną eksploatacją tematu i też była bardzo fajna.
Ale też
więc
była eksploracją.
Się, że...
Znaczy była eksploracją tego tematu, ale z innej zupełnie strony i była filmem akcji, a nie horrorem.
No, filmy najnowsze Scotta, zwłaszcza Prometeusz, też zupełnie inaczej chciały ugryźć temat.
To jest film akcji,
tak.
I
mówi się o tym, że no, były argumenty, po co robić jakiś tam, nie, no to jest taki właśnie bardziej biblijny jakiś w ogóle historia epicka, tak, po co robić takie dookoła fabuły, jak można zrobić po prostu prosty slasher z Alienem, to byłoby najfajniejsze, w związku z czym powstał Alien Covenant, który w dużej mierze jest po prostu slasherem z Alienem, trochę połączonym z tą mitologią z Prometeusza. No i jest jeszcze bardziej nieudanym filmem chyba, to chyba możemy stwierdzić. To może, okej, to kwestia indywidualna. Moim zdaniem tak jest. A tutaj mamy oczywiście powrót do klimatu z pierwszego filmu i faktem jest, że trochę no, znamy to już i ten zwiastun, ten teaser nic nowego nam tu nie przedstawia. Natomiast z drugiej strony mnie, ja mam, znaczy teaser ma troszeczkę nas uspokoić, że okej, słuchajcie, to nie będzie złe, tak? To
zamknęliśmy Ridleya Scotta w oddzielnym pomieszczeniu.
No i tak, będzie... natomiast zakładam, że to nie będzie po prostu jeden do jednego powtórka z Aliena, tylko faktycznie zaskoczą fabularnie, ale tutaj to już musimy czekać na więcej zwiastunów, czy po prostu na sam film. Niemniej ja jestem pozytywnie, też nie jakoś super, hiper optymistycznie, ale pozytywnie nastawiony.
Czekasz.
Lubię bardzo Kylie Spinney, więc cieszę się, że ją obsadzają w wielu filmach. Ostatnio. Dobra. Czy mamy coś do powiedzenia na temat nowego zwiastunu Furiozy?
Obawiam się, że ten film będzie chciał za dużo opowiedzieć, a za mało kurzu i śmierci i samochodów. Trochę się obawiam tego, że nie będzie to... Tak, że to nie będzie ten stary Mad Max Fury, że to nie będzie Fury Road, tylko to będzie po prostu... Będą chcieli ci opowiedzieć jakąś historię albo jakieś pierdoły, które mnie nie obchodzą. A chciałem zaoglądać sobie po prostu samochody, które robią brum-brum i krew, która się leje i obecna gdzie wszędzie leje. I ludzie, którzy skaczą. A wątpię, że jakby boję się, że tutaj będzie tego mniej.
No to ja mam nadzieję, że będzie tego mniej i że będzie więcej fabuły. Ja właśnie chcę troszeczkę poszerzenia tego świata. Mamy już samochody brum-brum w czterech Mad Maxach. Więc tutaj, jeżeli znowu będą samochody brum-brum, co bardzo lubię i będą, bo widać to po zwiastunie, to jednak poszerzenie tego lore wydaje mi się czymś intrygującym i trochę na to liczę. Oczywiście może się stać tak, że to będzie po prostu znowu z historia, którą znamy, którą też była mielona milion razy i po prostu dostaniemy znowu to samo i w tym wypadku chyba faktycznie wolałbym samochody, które robią brum-brum tylko. Ale no liczę, że jednak George Miller zaskoczy nas jakoś fabularnie. I generalnie no ja wciąż jestem pozytywnie nastawiony. Jest to trochę taki gorszy Mad Max, jak chodzi o tą stronę wizualną.
To też prawda, tak czuć czasami. Ale to może kwestia zwiastunów i internetu i że oglądasz to na YouTubie.
Ale to też jest takie urocze, że to jest trochę właśnie takie kiczowate, że to jest takie bardziej kampowe. Mi to się podoba, że to właśnie stwierdzili, okej, to zrobimy trochę inaczej. Nie wiem, na ile to jest kwestia budżetu, a na ile kwestia decyzji reżysera, ale jestem dobrej myśli. To wciąż jest jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów. Fakt, że gdzieś to nie jest już ten projekt taki passion project Millera, jakim był Fury Road, tylko troszeczkę on public demand robiony, czyli okej, chcieliście coś więcej, tamten film nie zarobił w kinach dużo, ale stał się kultowy, więc zrobię, tak jakby dla was zrobię tą Furiozę i tego się trochę obawiam, że to będzie trochę takie bardziej dla tego widza, bardziej tak z góry robione, nie? Na zasadzie, okej, no to macie już tą Furiozę. Tym bardziej, że Miller ma już, 90 lat? Nie wiadomo, czy to nie będzie jego ostatni film w ogóle.
Co?
George Miller, sprawdźmy to. Okej. 79. No, prawie 80, więc...
Powiedziałeś 90.
Twoje lata ma. Powiedziałem 90, ale jak się ma 80, to...
A, no tak, no to 80, 90, prawie to samo. Natalia, bo ty się nie odzywałaś.
Nie, bo tak jak mówiłam, w większości tutaj przypadków nawet nie mam nic do powiedzenia, bo ja też już jestem na takim etapie, w którym ja tak średnio ufam trailerom, więc ja muszę zobaczyć film i tak. Ale słuchajcie, żaden z tych filmów mnie nie ekscytuje po samym trailerze, poza Beetlejuice.
Dobrze wiemy, dojdziemy zaraz do Beetlejuice.
Zaraz będzie Beetlejuice. Jeszcze jeden zwiastun szybciutko, bo to jest zwiastun serialu. Star Wars Acolyte. Dwa słowa. Kung Force. Nowy idiom. Kung Force. To jest to, co mi się najbardziej podoba w tym zwiastunie, czyli połączenie mocy z Kung Fu. To jest coś, co... I oczywiście Carrie Ann Moss, czyli mamy mruganie okiem do fanów Matrixa, mamy Tak poza tym mamy już wszystko to, co widzieliśmy. W tych, więc oglądając, znając te seriale Star Warsowe, większość tych seriali Star Warsowych Disney Plus jednak no, nie sprostała naszym oczekiwaniom. Poza jednym tak naprawdę. No, jednym no, i pół. No. To no nie, nie mam zbyt dużych oczekiwań, ale ten zwiastun jest okej. Okay. Ten zwiastun.
Ja bym nawet kosztem Andora chciał, żeby przerwali robić wszystkie rzeczy z Gwiezdnych Wojen przynajmniej na 15 lat.
Okej, okay, ale żeby wrócili do kin z Gwiezdnymi Wojnami.
Tego nie, nie, w ogóle przez 15 lat nic nie mają się nie dotykać i nic nie robić, a potem niech robią co chcą. Niech odpocznią trochę.
To będę miała 50 lat okay. Wtedy, Paweł, 50 lat.
To już nie pójdziemy na żaden film z Gwiezdnych Wojen.
Dlaczego?
Nie wpuszczą, na, nie wpuszczą nas.
Proszę o dowodzik. O nie, pani za stara już jest na taki film. To dla młodzieży przecież. Pani no. To sobie obejrzy w domu. Na,
teraz się śmieję, że kto wie, co będzie w 2029.
Dokładnie. Może no, Unlimited już nie będzie taki Unlimited. Może dobrze. Będzie tylko dla młodych.
10 lat. 10 lat. Niech okay. Odpocznie ten, to IP 10 lat.
Wtedy jeszcze będę w miarę. Dobra. Tak.
Wtedy jeszcze wpuszczam się do kina na film dla młodzieży. To z ja efektami powiem, specjalnymi.
Ja bez Star Warsów jakichkolwiek jestem w stanie wytrzymać rok.
Serio? A nie możesz po prostu jeszcze
później,
raz obejrzeć
później
tego, co już
mi się
było?
Ręce, mogę, tak. Będę przez ten rok oglądał to, co już było, ale potem mi się trzęsą ręce.
A to ja nie wiedziałam, że ty tak jest.
Syndrom odstawienia.
Kajetan, czy to nie jesteś osobą, która
niestety,
czekała na
Disney
mroczne
mnie
widmo?
Nauczył. Znaczy, na, Disney mnie jakby wpadłem
to
w
odwyk.
Z niego.
Powinniśmy jako globalnie społeczeństwo zrobić sobie odwyk od Gwiezdnych Wojen, i wywalić wszystkie Gwiezdne Wojny z internetu i tylko jeśli kupiłeś sobie kiedyś DVD do pewnego okresu, w którym ktoś ci nie powie, to nie oglądasz Gwiezdnych Wojen.
VHS, VHS ze starą wersją.
Zgadzam się z tym, co mówi Paweł. Ja sprzedałam swoje Gwiezdne Wojny na VHS-ach, ale mam też na DVD.
To po prostu Disney jedno z największych IP filmowych, jaki kiedykolwiek powstał, gdzie coś, co buduje współczesną mitologię amerykańską, zaprzepaścił. Tyle zrobił to, no i jedyne, co możemy
zniszczył.
Zrobić, to...
Zniszczył nam dzieciństwo.
Smutne to jest po prostu. To samo zrobił z Marvelem i z dużej ilości, że po prostu wziął IP, wziął element kultury amerykańskiej, wycisnął go do zera i teraz mamy tylko chłapy i rodzynki. To jest jak... Star Wars Acolyte to będzie taki rodzynek serniku, nie? Kultury, gdzie, gdzie
ser, ja lubię rodzynki.
To jest kultura, a rodzynki. Ale ludzie nie lubią. To jest metafora, Kajetan. Ja też lubię rodzynki w serniku. Zobaczymy. Jak to
albo będzie. Wisienka na torcie, zależy.
Nie, no, wisienka na torcie to jest dobra rzecz, a rodzynki...
No i to będzie dobra rzecz. Star Wars Acolyte to będzie dobry serial, zobaczysz.
Ja powiem wam, że jako, że nie lubię seriali w ogóle właśnie i nie oglądam
sobie
ich,
to uzmysłowiłaś.
To chcę wam powiedzieć,
a widziałaś
Andor? Nie, jeszcze nie, ale słyszałam, że to akurat jest dobre. Chcę powiedzieć wam, że ja bym obejrzała jakiś taki, to będzie bardzo dziwne, co powiem, taki mocny obyczaj w świecie Gwiezdnych Wojen.
To Andor, to polecamy Andor. To jest mocny obyczaj Gwiezdnych Wojen.
No dobra.
Dokładnie. Dobra, słuchajcie. Beetlejuice. Ostatni zwiastun do omówienia. Ja może powiem, bo wiem, że Natalia już się wypowiedziała, że jej się podobało i zaraz jeszcze wróci do tego tematu. Natomiast ja szybko powiem, żeby jakby nie zakończyć na smutnej nucie. Smutno mi się patrzy na Michaela Keatona, który wraca do tej roli. Nie wiem czemu, bo uważam, że na przykład w Batmanie
pieniądze.
Świetnie wypadł. Jako stary Batman wypadł świetnie, natomiast coś mi nie gra w tym, żeby on wracał do roli Beetlejuice'a. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest, tak jak Paweł powiedział, po co kolejny Alien, to tutaj mam dokładnie to pytanie, po co kolejny Beetlejuice? Beetlejuice to był One Movie Wonder, Lightning in the Bottle i jeszcze inne angielskie idiomy. W każdym razie był to super uroczy film, tak, też nic wybitnego tak naprawdę, ale był bardzo uroczy i wracać do tego tematu po 35 latach, to jest jak wracać do Wykidajmy po 35 latach, ale albo no w każdym razie, nie wiem, czy to jest coś, na co ludzie w ogóle czekali poza Natalią.
Na pewno, no proszę cię, jest bardzo dużo fanów tego filmu i oni czekali.
A nie, ale to jest... ale też zanim Natalia powie coś pozytywnego, mi się wydaje, że to będzie takie coś jak Hocus Pocus 2. Ja lubię Hocus Pocus.
Hocus Pocus 2 jest świetne.
I mam nadzieję, że ten film też będzie świetny, będzie przyjemnym, fajnym filmem, ale czy po co? Takie jakby czułbym się tak samo dobrze z pierwszym filmem, jakby tego Hocus Pocus 2 na przykład nie było i wydaje mi się, że to jest niepotrzebne.
Ja myślę, że ten case jest trochę inny niż z Hocus Pocus, bo Hocus Pocus, wiecie, było taką komedią w trochę innym stylu. Beetlejuice ma w sobie trochę takiego ciężaru i mroku i wydaje mi się, że po prostu kiedy ci wszyscy aktorzy znowu się tam pojawią, tak, Winona Ryder, Catherine O'Hara, no i Michael Keaton, tak, i do tego mamy nowych świetnych aktorów, między innymi Ortegę i ktoś tam jeszcze taki będzie, William Dafoe podobno będzie w tym filmie. Rozumiem, że to jest tego typu historia, no bo skoro Jenna Ortega gra postać, która ma takie samo nazwisko jak Lydia Deetz, czyli tam gra chyba Astrid Deetz, no to podejrzewam, że albo jest córką Winona Ryder, albo jest jakoś z nią spokrewniona, więc no wyobraźcie sobie, że właśnie, wiecie, odkrywacie, że wasza stara ma taki mroczny sekret i odsłaniacie tą makietę i po prostu to albo jest, to jest niesamowite. Jej ojciec. Bardzo mi się podoba. Bardzo, albo... Słuchaj, tam zwłaszcza oglądając kreskówkę, to wiecie, ciekawe, czy w ogóle jakoś rozszerzą ten świat o te wątki z kreskówki. Nie spodziewam się, ale to by było całkiem interesujące.
Ja nie oglądałem kreskówki, ona jakoś poszerzała tak fabularnie, znaczy zakładam, że poszerzała, ale tak jakby w kanonie to jest, co się działo w kreskówce.
Nie do końca, bo oni mają zupełnie inną relację, Beetlejuice i Lydia tam, tak? Więc to jest ta zupełnie inna relacja i być może tutaj właśnie, wiecie, to będzie tego typu, że ta relacja tej nowej bohaterki z Beetlejuice'em będzie bardziej podobna do tej serialowej na przykład, że być może się pokuszą o coś takiego. Anyway, chcę powiedzieć, że Beetlejuice jest potrzebne tak samo bardzo, jak Halloween w środku lat. Czyli ktoś, okay. Ktoś by powiedział wcale, absolutnie wcale nie jest potrzebne, a ktoś inny powie,
no, to prawda.
Że to może być najlepsza impreza tego lata, Summerwin, i to jestem ja.
Summerwin to jest co innego niż Halloween.
Ale to jest Halloween w środku lata i Beetlejuice jest tak samo potrzebne jak ta impreza. A poważnie to chcę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że cała masa ludzi na to czekała, tylko nie wy.
Jest to możliwe. No, jak znaczy, mówię, że nikt nie czekał, to nie, zakładam, że ktoś pewnie czekał.
Odbiór jest dosyć dobry tego traileru, widziałam w internecie. Mm-hmm. Tak, wszyscy bardzo się cieszą na to, że przede wszystkim, wiecie, oni wszyscy tam razem stoją w jednym rządku, masz ich wszystkich i widzisz ich jeszcze raz. To nie jest wcale takie łatwe zebrać ich właśnie, wiecie. To, że Michael Keaton właśnie zdecydował się w ogóle jeszcze tam pojawić. To, że właśnie jeszcze inni świetni aktorzy mają się tam pojawić. W jakiej roli? Kim będzie William Dafoe? Czy w tym filmie, chcę wiedzieć. Myślę, że może nas spotkać bardzo dużo dobrego.
Mi się wydaje, ale... że my z Kajtanem po prostu jesteśmy zbyt cyniczni przez tyle lat rozmawiania i już się nie cieszymy z różnych rzeczy. Jeśli będzie dobrze, to będzie super, ale jeśli będzie chujowo, to się nie zawiedziemy po prostu.
Ja myślę, że to nie do końca jest tak, to znaczy ja się cieszę na przykład z Nowego Obcego, podczas kiedy wy się nie cieszycie, więc to chyba kwestia tego, jakie mamy przywiązanie do danego filmu. Akurat Beetlejuice nie jest moim jakimś wielkim ulubionym filmem, więc może faktycznie ja to z własnej perspektywy na to patrzę i stwierdzam, że po co to robić, skoro już jakby co ciekawego można wyciągnąć, aż Natalia z tego powodu wyszła, bo
a wyszła, już nie może z nami rozmawiać.
Natomiast musimy sobie zadać jedno pytanie, ale poczekam na Natalię.
Pokażę na coś. Handbook for the Recent Releases. Mam nawet rekwizyt z filmu, więc wiesz, w ogóle...
Okej, dobrze. Jesteś, jak to się mówi, Beetlejuicerką?
Jestem Beetlejuicerką, może być. Myślę, że może być tak.
Dobrze, mam dwa pytania dotyczące tego projektu. Nie mówię konkretnie zwiastunu, ale obawy. Jedna obawa. Znaczy właściwie jedno to jest pytanie, drugie to jest obawa. Obawa jest taka, Tim Burton, kiedy ostatnio Tim Burton zrobił naprawdę coś takiego dobrego, co by nam się faktycznie podobało?
Dobra, odpalę telefon. Zobaczę.
Generalnie ja nie jestem takim hejterem tych nowych projektów Bartona jak niektórzy. Z reguły mi się podobają te rzeczy, one są okej, ale czy to jest poziom Bartona z lat 90? On po prostu po 2000 roku coś mu się stało i stał się przewidywalny, stał się mało wyrazisty w tym, co chce opowiedzieć, bardziej hollywoodzki. Okej, okay, Natalia
mega
znalazła
mam
jeden
mam mega
film.
Breaking juice. Breaking.
Słuchajcie,
breaking,
mamy tytuł.
Breaking juice.
Mam jeden breaking news, który właśnie zobaczyłam. Wiecie, że Monika Bellucci zagra w tym filmie żonę Beetlejuice'a? Monika Bellucci.
No to rzeczywiście. No ściągnął dużo aktorów, to
ja
wiesz,
chciałam
to
powiedzieć,
nie świadczy o tym, że to będzie.
Ja chciałam powiedzieć a propos Tima, bo przecież Monika Bellucci teraz chodzi z Timem Burtonem. Była jego dziewczyną.
A, racja. Patrz, zapomniałam o tym. Faktycznie on się rozstał przecież z Heleną.
Tak.
Tak.
A Monika już dawno rozstała z Vincentem Cassellem i teraz nastąpiło takie niesamowite combo.
Boże.
Ja chcę powiedzieć, że w tym filmie Tima Burtona nie będzie Johnnego Deppa i to jest wszystko, co ja potrzebuję wiedzieć. Naprawdę at this point to mi wystarczy.
Aha, okej. Okay. Czyli Dumbo ci się podoba, bo tam nie było Johnnego Deppa.
Nie widziałam Dumbo, bo już ja nie lubię za
Dumbo
bardzo,
było...
wiecie, tych remake'ów animacji.
No tak, no właśnie. Ale znaczy, słuchajcie, oczywiście... Mogę, jeżeli film mi dowiedzie, że nie miałem racji, to super. To pytanie takie jeszcze dotyczące tego filmu. Jak przetłumaczą tytuł na polski? Czy zostawią Beetlejuice, Beetlejuice? Czy będzie Sok z Żuka, czy jeszcze
nie
inaczej?
Będzie Sok z Żuka 2.
Sok z Żuka byłby obawiam. Naprawdę super. Ale wiecie, ten film...
Albo Sok z Żuk Żuk.
Ten film ma dwa tytuły, tak? Bo ma też Beetlejuice 2 i drugi tytuł to jest Beetlejuice, okay. Beetlejuice, więc boję się, że pójdą tym tropem Sok z Żuka 2.
Tak, jest to prawdopodobne. Jest to prawdopodobne.
Ale to jajcarstwo, no Sok z Żuka, to by było świetne. Tego potrzebujemy, moim zdaniem.
Potrzebujemy tego. Na platformie Prime Video pojawił się remake filmu Roadhouse. Po polsku Wykidajło, mówię o polskim tytule pierwszego filmu, bo drugi już nie ma takiego polskiego tytułu, tylko jest po prostu Roadhouse, ponieważ nikt nie wie już, kim jest Wykidajło, co to w ogóle jest za profesja.
Nie, no jest w tytule Wykidajło, czyli daje czyli bije kogoś kijem, no to jest bardzo oczywiste, nie rozumiem, o co ci chodzi.
Okej. No ale niemniej profesja stara i raczej nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tak nazywa ludzi, którzy pilnują, żeby w barze wszystko było jakby zachowany spokój.
To już nie są te czasy, razie. Że trzeba w barze pilnować, te ludzie są spokojni teraz. To nie jest to samo.
To nie jest to samo, to nie te czasy, ale w związku z tym myśmy sobie powtórzyli pierwszego Wykidajło z Patrickiem Swayze, a potem, czy wcześniej, no nieważne, w różnych kolejnościach, obejrzeliśmy Roadhouse z 2024, Daga Lajmana z Jackiem Gyllenhaale, tak? Dobrze, Paweł, mówię? Julka by mnie
coś takiego
pochwaliła. Więc sobie tak naprzemiennie po prostu, myślę, pogadamy. Możemy najpierw pogadać o tym nowym filmie jakby niezależnie. Znaczy, co sądzimy, tak jakby nie powstał ten pierwszy film.
Ja nie umiem tym kluczem.
Co sądzimy... Ale spróbujmy. Uważam, że powinniśmy, ponieważ każdy powinien się bronić niezależnie od tego, czego jest remake'iem. A potem sobie już na spokojnie porównamy. Więc tak jakby właśnie pytanie takie. Gdyby nie powstał Wykidajło, gdybyśmy nie widzieli Wykidajły, wymazujemy go z naszej pamięci na chwilę i myślimy o filmie Roadhouse. Czy to jest... Co sądzimy o tym filmie?
Ja muszę wam powiedzieć coś ważnego, bo mi się wydaje, że jesteście zamknięci w pełnej bańce i możesz nie zdawać sobie sprawy, że Wykidajło z 89 nie jest arcydziełem filmowym i mam nadzieję, że sobie zdajemy z tego sprawę, tak? Wy sprzedaliście ten film jako jeden z najlepszych filmów w historii kinematografii. Eben. To jest...
No dobra, no nie, no oczywiście, masz rację. To nie jest jeden
to jest
z najlepszych...
dobre 6 na 10.
Ale to jest pierwsza 20 najlepszych filmów, jakie powstały.
Tak, to jest tak. Nie no, ja rozumiem, o co wam chodzi. Ilość tyłków męskich i żeńskich, które się pojawiało w tym filmie i rzeczy, które się działy w tym filmie są niesamowite, ale to kinematograficznie to jest takie niska półka dość. Tak?
Okej, okay, wrócimy do Wykidajły. Ale mówimy teraz o nowym.
Jakby odrzucając to, bo nie jestem jakimś... Ja Wykidajło Start widziałem kiedyś w telewizji, gdzieś tam się pojawiało, więc pierwszy raz tak naprawdę teraz obejrzałem go od dechy do dechy, usiadając i oglądając go, rozumiejąc, co się dzieje. Teraz widziałem ten Roadhouse z 2024, który widziałem wcześniej niż stary film i ten Roadhouse to jest okej, okay, to jest dobry film akcyjniak i to dużo złych opinii widziałem na tego temat filmu, ale 90% tych złych opinii polegało na wytykaniu tego, że to nie jest stary film. No ale odrzucając całą tą, zatrzymując go w jakiejś bańce, nawet wam pisałem, że to jest okej film, to jest całkiem dobrze to wygląda, całkiem dobrze to się ogląda. Oczywiście jest zero pomyślunku. Są gagi, które rozumiem, jakby pasują do tego, czym jest ten film i jest dużo tutaj więcej humoru niż w starym filmie, albo on jest taki bardziej on jest taki bardziej widoczny, ten humor tutaj, tak? Ale to jest, jeśli to jest film na, siadasz sobie z kumplami i oglądacie film na, odpalacie VHS-a z wypożyczalni i pijecie sobie browarka, to jest ten film i w tej konwencji jak najbardziej się to sprawdza i do oglądania. Jest dużo fajnych scen akcji, z jakim przyjemnie się biją. Ta fabuła jest absolutnie bezsensowna i tak naprawdę jest tym samym, co ten stary film tak naprawdę, tylko że nie jest tym starym filmem, tak? Ale to wlokuje się w tej samej przestrzeni kulturowej, co ten stary film i nie jest to tragedia. Ale Natalia widzę, że nie sądzi tego samego, co ja.
Natalia kręci głową i jeszcze zanim Natalię dopuszczę, to tylko powiem, że ja się zgadzam z Pawłem w tym sensie, że starałem się, właśnie oglądając ten film, starałem się, co jest trudne, faktycznie jest trudne, po obejrzeniu Wykidajły ze Swayzim, trudno jest zupełnie odseparować te dwa filmy od siebie, no bo oczywiście, no jeden jest remake'iem drugiego i jest remake'iem dlatego, że tamten był hitem i chcemy z jakiegoś powodu jeszcze raz tą historię,
znaczy, to jest
czy
bardzo,
podobno historię obejrzeć.
Znaczy, to jest bardzo luźny remake, tak?
To no właśnie, to chciałem powiedzieć, że to, co mi się podoba w tym filmie, to to, że on nie stara się być Jota w Jotę powtórką z filmu ze Swayzim, że szuka jakiegoś nowego sposobu opowiedzenia nawet nie tej samej, tylko podobnej historii, bo to postać Gyllenhaala jest jednak mocno inna od postaci Patryka Swayze i okej, okay, i to mi się podoba, tylko że patrząc, jakby odrywając ten film od pierwszego filmu, patrząc niezależnie na niego, wciąż mam bardzo dużo oczywiście problemów z tym filmem, poza tym, że to się przyjemnie ogląda. Fakt faktem, jest to do obejrzenia właśnie, do kotleta. To no, mam problem taki, że ten film jest strasznie chaotyczny scenariuszowo. On jest strasznie rozbiegany. W pewnym momencie tak naprawdę już nie wiadomo, o co chodzi w tym filmie i pod koniec filmu myślisz sobie, no dobrze, właściwie o czym była ta historia? Właściwie o co tak naprawdę tam chodziło? Tam jest tak dużo jest prób opowiedzenia na nowo tej historii, a z drugiej strony pilnowania się, żeby, no tak, ale to musi nawiązywać cały czas do Roadhouse z 89, więc pewnych rzeczy zmieniać nie możemy, że wychodzi z tego trochę taki potworek na zasadzie, gdyby ten film nie musiał cały czas pilnować się, że jest tym remake'iem tamtego filmu, to być może mógłby wzlecieć o wiele wyżej i pokazać coś o wiele ciekawszego i nawet pogłębionego bardziej w tej historii, ale ponieważ cały czas film musi sobie przypominać o tym, że to jest remake Wykidajły, to go po prostu ściąga w dół, to mu ciąży i tyle mam do powiedzenia wstępnie. No i Natalia jeszcze, bo jeszcze Natalia, czy jesteś w stanie powiedzieć niezależnie?
Oczywiście,
czy
że jestem, Kajetan, jak okay. najbardziej. Tak jak mówisz, to jest trudne, żeby oddzielić jedno od drugiego, bo mamy rzeczywiście reinterpretację po prostu tamtej historii, tamtej postaci, tak? Tego człowieka, który jest legendą, który jakby broni porządku, który jest jako jedyny w stanie zapanować nad pewnym chaosem, tak? Gdybym miała oddzielić te dwa filmy od siebie i rzeczywiście spojrzeć na ten nowy Roadhouse takim świeżym okiem, to musiałabym zwrócić uwagę, że rzeczywiście jest to film kiepski scenariuszowo. Że gdzieś tam, zwłaszcza w tej drugiej części, to widać, to czuć i że widać, że jakby tutaj mamy właśnie do czynienia z tym, że oni jakąś inną historię tutaj, że jakaś inna historia jest bazą. Że oni z jednej strony tutaj nadają temu jakiś taki nowy charakter, ale że gdzieś tam próbują zachować tamtą historię. Moim zdaniem to zupełnie nie ma sensu i widać to po prostu, że musieliby to napisać troszkę zupełnie od nowa, bo jednak rzeczywiście ciężko jest na ten film spojrzeć po obejrzeniu tego pierwszego Wikidaiło, tak nie czując tego, że to jest jakaś, nie czując tego, że to nie jest świeża i nowa historia i że nie da się tak do końca spojrzeć na to osobno. Więc chyba rzeczywiście już nie mam nic do dodania w tej kwestii, jeśli chodzi o świeży film. No co jeszcze mogłabym powiedzieć tak naprawdę? Aktorzy są średni. Dla mnie, wiecie, tak naprawdę wielkim ewenementem jest to miasteczko, w którym oni żyją, ponieważ jest to absolutnie zmyślony twór po prostu. Jak mamy bajki, nie wiem, Richarda Scarriego, jakieś kreskówki, wiecie, tam są takie, no jest pan, który jest listonoszem, jest inny pan, który jest piekarzem, jest pani, która tam jest nauczycielką w szkole, inna pani, która pilotuje samolot, to tutaj mamy po prostu taki sam rozkład ról między tymi ludźmi w tym nowym filmie. I też nie jest właśnie to jakaś taka sceneria wyjęta rodem z Dzikiego Zachodu, tylko jest to po prostu normalne miasto, które z jakiegoś powodu jednocześnie normalnie funkcjonuje, czyli gdzieś są ci wszyscy ludzie, którzy w ciągu dnia na przykład kupują książki w tej bardzo dobrze zaopatrzonej księgarni, która jest w tym filmie, a jednocześnie jest tam całkiem, wiecie, dobrze wyglądający, elegancki, zadbany i czysty klub, w którym, do którego czasami przychodzą zbiry, rozglądają się i po prostu wręcz komediowo,
komu to wpierdolić?
Wiecie, rozbijają te kije od bilarda o kolano i to absolutnie nie wydaje się szczere, wiecie? To nie jest ta Speluna, to nie jest to miasteczko, w którym może dojść do takiego bezprawia. I to jest trochę zabawne.
Ale dokładnie. To samo trochę może powiedzieć o oryginalnym filmie. Nie wiem, czy sobie z tego zdajesz sprawę.
No właśnie, a to dobra. Ja uważam,
to słuchajcie,
że nie.
Poczekaj, bo chciałem jeszcze powiedzieć o tym. I rzeczywiście jest problem w tym nowym filmie, że on nie wie, kiedy zacząć trzeci akt. I on się, ten trzeci akt zaczyna się chyba 2-3 razy, bo jak w oryginalnym filmie mamy ten moment, kiedy mamy tego dołu i rozpoczęcie trzeciego aktu, tak tutaj jest to bardzo rozmyte i tutaj jest chyba taki problem, że nie mamy tego dołu, żeby rozpocząć tą kulminację. Ta kulminacja jest za długa, to ten film, ta scena na tych łódkach, to się powinno skończyć zdecydowanie szybciej.
Ja myślę, że to wynika z tego, że właśnie oni jednocześnie próbują opowiedzieć jakąś taką nową historię, jednocześnie cały czas bazując i nie odrzucając elementów tej starej, a tak się nie da. Nie da się jednego i drugiego i stąd właśnie to wychodzi pod koniec tym, o czym mówi Paweł.
Tak, bo tutaj nie ma tej postaci tego przyjaciela jego, który się tam pojawia w tej historii i to... Nie ma tego bitu, który tutaj jakby był mocny.
To jest bardzo ważny element. Dobra, słuchajcie, to właśnie, to już teraz możemy, myślę, zacząć się znęcać, no, albo nie, nad filmem, porównując go do oryginału. Spoilery. Podstawowym problemem tego filmu w kontekście oryginału jest to, że oryginał jest cholernie prościutką, spójną, oczywistą, nawiązującą właśnie do westernów, do Leone, do Kurosawy, historią o tym ostatnim sprawiedliwym, który musi uratować wioskę. Nic prostszego chyba nie można było wymyślić i koncentruje się na głównej postaci. Jesteśmy cały czas z główną postacią i z jego punktu śledzimy całą historię i to po prostu to jest film, który bardzo... jest, jakby to powiedzieć, kontroluje się mocno, tak? Znaczy nie meandruje fabularnie. Moim zdaniem to możemy pogadać za chwilę, ale w każdym razie na pewno nie tak jak ten film. W tym filmie mnożą się wątki, mnożą się motywacje dla bohatera, mnożą się przeszkody z różnych punktów widzenia. Nie mamy... ten pierwszy film to jest właściwie prawie, że kreskówka, bo tam są tak wyraziste te postaci, że ja już powiedziałem, że one są niemal kreskówkowe, tak? Mamy takiego bad guy'a, że...
On powinien mieć różowy, ten kostium powinien mieć różowy, ten garnitur byłby lepiej.
Nie wiem, może już nie pamiętam koloru tak jego garnituru. W każdym razie prostota tamtego filmu wygrywa i oczywiście tamten film jest ultrakampowy, ale na tym polega jego urok. I tak jak Natalia już powiedziała wcześniej, ja totalnie wierzę w obrębie oczywiście świata przedstawionego i tego, co mi film chce opowiedzieć, totalnie wierzę, że w takiej knajpie mogą się dziać takie rozboje, podczas kiedy w knajpie, która jest przedstawiona w nowym filmie, po prostu nie wiem, dlaczego tam się w ogóle dzieje coś złego. Generalnie tam jest totalny chill. W ogóle jesteśmy na Florydzie, Florida Keys, jest Beach Boys, bo jeszcze gdzieś tam w tle powinni lecieć, jest, wszyscy sobie tam drineczki piją, są palmy, jest przyjemnie. Właściwie nie rozumiem, dlaczego w ogóle wybrali, bo przecież mogli wybrać już nawet kawałek dalej Nowy Orlean, mogli wybrać tam pewnie więcej tych spelun, by znaleźli.
A tutaj Floryda mamy... nie jest najprzyjemniejszym, szczególnie południowa Floryda nie jest najprzyjemniejszym miejscem w Stanach Zjednoczonych.
No ale nie ten klub, wiesz?
Ale ten film tego nie sprzedaje. Ten film tego nie sprzedaje i ten film może stara się pokazać, że w ogóle na Florydzie jest fajnie, może tam wspiera, może jakiś tam, nie wiem, guwernor Florydy chciał, żeby przy okazji pokazać,
to jest to ocieplenie jest wizerunku Florydy w tym filmie.
Ocieplenie wizerunku Florydy, a jednocześnie to jest Roadhouse, więc...
Ale motyw krokodyla był zajebisty.
Ale, ten, ale hello, ten kto najbardziej leje po mordzie? Nie człowiek z Florydy, tylko jakiś Irishman, nie? Który swoją drogą akurat to jest moim zdaniem jasny punkt tego filmu, czyli Conor McGregor, który nie mówię, że gra dobrze, ale po prostu ma taki charakter, ma taką osobowość i tak po prostu się go przyjemnie ogląda.
Jak
po
tej,
ma prezencję, jak po mordzie. I po prostu on jest jedynym, który chyba wie, że to jest remake Roadhouse'u, nie? Mówi, okej, zaangażowali mnie do remake Roadhouse'u, no to super, bo będę po prostu totalnie jazda po bandzie, tak? Natomiast cała reszta stara się jakieś tutaj niuanse wprowadzić do tych postaci, co tylko zamętla tą fabułę, zamula ją i generalnie naprawdę w porównaniu, te dwa filmy porównując do siebie, uważam, że absolutnie przegrywa ta nowa wersja ze starą wersją, no głównie z tych powodów, o których mówiłem, plus Patrick Swayze.
Okej, to ja teraz zostawię te gorzkie słowa Pawłowi na koniec, niech on zamknie to w ten sposób, bo ja tutaj chciałam się troszkę odnieść do tego, o czym ty, Kajetanie, mówisz i myślę, że z podobnym być może nastawieniem właśnie powiedzieć o tym filmie. To, o czym możemy sobie śmiało powiedzieć, no to jest właśnie też, wiecie, ilość takich scen typowo z filmu VHS-owego, które się pojawiają w pierwszym Wikidale, tak? Czyli są cycki, jest seks, jest przemoc, jest, wiecie, są, jest broń ukryta, jest ostrze jakieś w bucie, tego typu sytuacje, tak?
Ten detal na...
Dokładnie, więc kurczę, to jest wspaniałe, to jest ten film, który rzeczywiście nie odniósł sukcesu w kinie, ale potem w telewizji kablowej i potem też właśnie na kasetach wideo to był film, który odzyskał taką sławę, tak? Bo to ciężko powiedzieć, że to jest film, który odniósł taki sukces kinowy, zwłaszcza, że próbowali go sprzedać po tym, jak Patrick Swayze zagrał w Dirty Dancing właśnie jako być może coś, czym ten film do końca nie jest i ściągnąć te fanki Patricka Swayze na film. Natomiast wiem...
Dirty Fighting.
Coś w tym stylu, bo nawet ten główny slogan tego filmu był tańce się już skończyły.
Okej, okay, nie wiedziałem.
Tak. Dobra. Patrick Swayze był już wtedy tak popularny, że na plan tego filmu przyjeżdżały po prostu kobiety autokarami. Jak jest ta scena nagrywana nad wodą z Patrickiem Swayze, to słuchajcie, kilka kobiet przypłynęło na tratwie do Patricka Swayze, fanek, tak, więc to jest tego typu sytuacja, on miał dwóch ochroniarzy. I jeszcze ciekawostki z tego filmu, bo z jakichś powodów je wszystkie tutaj zebrałam, to jest to, że właśnie Patrick Swayze odrzucił rolę Casha między innymi w Tango i Cash przez to, że grał w Roadhouse'ie i dzięki temu później zagrał w kolei w filmie w Uwierz Ducha, więc to był bardzo dobry dla niego wybór. I muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten film w kontekście właśnie na przykład tego, kim był Patrick Swayze dla ludzi, tym, że wybrali ten sam utwór, który leci w Dirty Dancing do tej sceny miłosnej między nim a Kelly Lynch, że gdzieś tam lecieli na tym hypie Patricka Swayze, że ten film jest o tym Patricku Swayze i że rzeczywiście wiecie, to, że to jest, że jest aktor, ale ten aktor jakby staje się tą postacią troszkę bardziej, w tym sensie, że nawet podobno nie byli zatrudniani żadni kaskaderzy do tego filmu. Te wszystkie sceny walki, one rzeczywiście były odgrywane przez aktorów. Oni mieli zatrudnionego jakiegoś konsultanta, który miał 9 czarnych pasów w różnych dyscyplinach, żeby ich wytrenować, który powiedział, że w ogóle Patrick Swayze powinien być kickbokserem. Więc tam mamy troszkę mniejsze oddzielenie tego, kim jest aktor, a kim jest postać. Nie wiem, jak było do końca przy robieniu tego nowego filmu, no bo podejrzewam, że rzeczywiście też Jake Gyllenhaal, chyba on nie był takim, wiecie, no nie wiem, nie wiem, jaką on ma historię, jeżeli chodzi o walki jakieś, ale wydaje mi się, że ile on tam, jego ciała jest tak naprawdę i tej akcji, ile on tak naprawdę gra, a ile być może jest właśnie przez jakiegoś tam zastępcę jego dublera robione. Więc tutaj w każdym razie nie czuję, że ten Jake Gyllenhaal jest taką postacią, która wiecie, że ja czuję, że on, że ten film jest o nim. On właśnie ma być taki bardziej zniuansowany. Tam mamy taką bardzo, wiecie, taką sytuację, jakieś takie skrajności, tak? No bo przecież ten Patrick Swayze w tym filmie jest filozofem, tak? Dalton jest, studiował filozofię.
Ale jaki był efekt tego doktoratu z filozofii, co nie?
No właśnie, no właśnie. Ale powiedział, że miał dużo szczęścia, że go to spotkało, więc tak. A tutaj ten Gyllenhaal, no nie wiem o nim za dużo. Rzeczywiście o Daltonie też nie wiemy za dużo, ale też w tym nowym filmie jest taki wątek właśnie przyjaźni jego z tą dziewczynką z tej księgarni i tak dalej. Mi się nie podoba to włożenie tego Vicki Dyły w takie ramy świata troszkę bardziej ułagodzonego, troszkę bardziej pochodzącego właśnie z tego, o czym ja mówię, jakiegoś filmu familijnego niż właśnie takiego westernu. I rzeczywiście z tego powodu wolę ten stary Vicki Dyły i też bardzo doceniam nie tylko rolę Patricka Swayze, ale też właśnie Eliota Smitha. To jest ten przyjaciel, tak? No niesamowita rola. Nawet zastanawiałam się przez moment, czy on nie robi tego filmu. Nawet, wiecie, od momentu, kiedy on się pojawia, ten film jest jeszcze lepszy. Kelly Lynch też jest wspaniała i świetna. Ciężko ich w ogóle zastąpić, nie? Ci ludzie nie mają jakichś takich, wiecie, tak jak mówisz, Kajetan, bardzo zaawansowanych, trudnych ról, wiecie? Ale jednak uważam, że świetnie sobie z tym zadaniem poradzili i świetnie to wygląda. Jeszcze tylko zamykając tą moją część, taką troszkę taki pean na temat tej starej części, chciałam powiedzieć, że moja ulubiona anegdotka na temat tego filmu jest taka, że Bill Murray za każdym razem, kiedy oglądał Vicki Dyły, a Vicki Dyły często leciało w telewizji, Bill Murray ma chyba 5 braci i 3 siostry, więc też za każdym razem, kiedy było któregoś z tych braci lub sióstr i oni oglądali Vicki Dyły i była scena seksu Kelly Lynch z Patrickiem Swayze, to on dzwonił do jej męża Mitcha Glazera, mówiąc, że hej, twoja żona właśnie uprawia seks z Patrickiem Swayze i to ją absolutnie doprowadzało do szału i jej męża też, więc to taka zawsze anegdotka na temat Billa Murraya zawsze jest w cenie. Więc to tylko tyle. I teraz, Paweł, okay, Możesz mówić złe rzeczy na temat tego filmu. Ja zatykam uszy.
Vicki Dyły z... No, Vicki Dyły to jest film z 89. Roadhouse to jest film z 2024, tak? Vicki Dyły ma problem trzeciego aktu, w którym fabuła i dialogi są napisane jako one-linery przez wszystkich ludzi, którzy tam jest. Nie wiem, czy to zauważyliście. Nie wiem, czy to już jest kwestia jakiegoś może starości, ale oni tam naprawdę nie mówią dialogów w trzecim akcie. W trzeci akt to jest tylko naparzanie się, bicie, wyrywanie gardeł ludziom, co nie sądziłem, że to się w ogóle wydarzy. Ale to są słabe one-linery, które oni tylko tym się posługują i już jak całe dojście do tego drugiego aktu i do tego przemiany Patricka Swayze z tego stoika na tę osobę, która podejmuje akcję, jest spoko, jest super, jest fajne, szczególnie te kwestie związane z jego przyjacielem i tego, co się z nim dzieje. To super wszystko zrobione i to jest fajne i do tego momentu to jest wszystko okej, ale potem trzeci akt to jest nuda straszna, jest taki całkiem kiepski film z lat 80., 90., taki akcji o gościach, którzy wpadają na gang sprzedający narkotyki czy mafiozów. To jest naprawdę słaby.
Ale mówisz o trzecim akcie czy o samym finale?
O trzecim akcie, trafia... no finał i trzeci akt.
Okej, okay, bo do finału ja się zgodzę, że finał jest najsłabszym elementem i rzeczywiście jest taki.
Ale trzeci akt też już jest najsłabszym elementem tego filmu.
No w trzecim akcie jest wyrywanie gardeł.
No, są rzeczy, które są dobre w tym filmie. No. Znaczy nie, no, Battle Vision jest mocne w tym filmie i tyłki są super. ten spocony Patrick Swayze, który tam jakby on tam trenuje tai chi i on jest taki mokry i spocony. Nie wiem, czy tam kiedyś próbowaliście tai chi, ale ludzie nie są spoceni, tacy spoceni.
Moja mama uprawia tai chi i tak nie wygląda jak Patrick Swayze. Ale słuchajcie, właśnie to jest ciekawy element i to też Natalia wcześniej o tym wspomniała, o tym aspekcie takim, takiego seksualnego napięcia, które cały czas jest w tym pierwszym filmie i nawet ono jest nie tylko napięcie seksualne, oczywiście głównie związane z Patrickiem Swayze, co jest zrozumiałe, ale też jakby taka swoboda w pokazywaniu w ogóle seksualności w tym filmie, mówieniu o tym i nawet czasem takim byciu takim bardzo, no powiedziałbym, oschłym, czy jak to się mówi, szorstkim, tak? Kiedy sam Elliot spogląda na odchodzącą z knajpy wychodzącą dziewczynę z Patricka Swayze, to mówi, że o, ten tyłek nie... Ta dziewczyna jest za mądra, żeby mieć taki tyłek, tak? I z jednej strony, no jest to totalnie niepoprawne w dzisiejszych czasach, żeby coś takiego mówić, żeby umieszczać to w filmach.
A to był
i
dobry
pozytywna postać, żeby to mówiła.
Mi to nie przeszkadza.
A z drugiej strony właśnie to jest super, ponieważ pokazuje w ogóle to środowisko, pokazuje jak ci ludzie się porozumiewali,
no
że mieli te wszystkie emocje bardzo na wierzchu, że się nie powstrzymywali się przed różnymi określeniami.
Tak,
i tak i to jakby i cały jakby esencja tego pierwszego filmu polega na tym, że być może to jest związane z tamtymi czasami, z tym przełomem 80-tych, 90-tych lat, gdzie jeszcze jakby ta cyfryzacja w ogóle i taka cywilizacja nie docierała do pewnych miejsc w Ameryce, gdzie to wszystko jest takie bardzo analogowe i to też nie tylko, też mentalność analogowa na zasadzie takiej, że tam wszystko jest takie jeszcze żywe, jeszcze te reakcje są takie bardzo właśnie niekontrolowane. I to się bardzo spójnie łączy z tą historią i fajnie przeciwstawia naszego bohatera, który jest zupełnie inny, który nie jest taki ani jak jego kolega, ani jak ci ludzie, którzy się walą po mordach i to jest super kontrast i to świetnie jakby podkreśla i nasyca jeszcze całą tą
ten konflikt,
całe to napięcie,
się tam
konflikt, tak, no i właśnie mamy tutaj uwaga, spoilery do starego Vicky Dajły, mamy problem śmierci kolegi, która jest w ogóle napędem naszego bohatera, żeby zrobił to, co ma zrobić, by to gardło wyrwać. Tak? Co? Tutaj nikt nie ginie, zauważcie, w tym nowym filmie.
No,
nikt. Poza złymi kolesiami, tak?
A, no tak.
Kolesie źli oczywiście giną, ale z pozytywnych postaci nikt tu nie ginie. Nie ma stawki.
Tak, ale, no to jest, ale to jest, co rozmawialiśmy, czyli jakby, bo w starym filmie mamy konkretny moment, w którym zaczyna się trzeci akt i najniższy poziom, czyli śmierć jego kolegi, tak? I to jest ewidentny początek trzeciego aktu i potem mamy tylko jakby dochodzenie do tej zemsty, bo to nawet jest tak zemsta stricte za to, a w tym nowym filmie właśnie nie mamy tego konkretnego rozpoczęcia trzeciego aktu, że trudno na po prostu wskazać to, tak? Czy to jest moment, w którym tam przychodzą do niego na tą łódź, żeby go tam zrobić, czy moment, w którym on którym płonie ten sklep, że nie ma tego momentu takiego przeskoku. Jak na przykład mi się podoba tak naprawdę tego postać grana przez Gyllenhaal.
Julka, szybko, potrzebna jesteś.
Ilon Chloe. Że mi się podoba ta postać, że to jest taki rzeczywiście bardzo mocno uwspółcześniona postać z tego oryginalnego filmu, czyli osoba, która, nie musisz mówić, że on jest doktorem filozofii, ale jest osoba, która mimo kariery, którą podejmuje, jest bardzo stoiczna, jest stoikiem, tak? Jest osobą, która jest spokojna, próbuje się jakby zablokować te elementy związane ze swoją przemocą, którą posiada, że to jest osoba, która posiada mnóstwo agresji w sobie. Jest osobą, która wie, tak jak w oryginalnym filmie, że robiąc konkretne rzeczy może doprowadzić do złych rzeczy, których nie chce robić. I to czuć, tak? Że on jest taki wymuszenie przyjemny, wymuszenie taki spokojny, bo on boi się samego siebie, czego nie byłoby do końca powiedziane w Vicky Dajło oryginalnym.
Tak, bo też trochę inaczej zbudowana jest ta postać, ale no ja się trochę tu nie zgodzę z tym, że on tak bardzo się tutaj hamuje, bo w pierwszej scenie, jak tylko wchodzi do knajpy, to tak mniej więcej rozgląda się przez 2-3 minuty, po czym dołącza do walki.
No, to
on bardzo szybko tam traci. No okej, wychodzi na zewnątrz, tak, ale...
Pierwsza zasada, wychodzimy na zewnątrz, tak?
Okej, ale to, co działało w pierwszym filmie tak dobrze, to było to, że rzeczywiście Patrick Swayze, tam było dużo więcej takich momentów, kiedy nawet my oglądając to mówimy, kurczę, no już teraz to powinien mu przywalić, tak? I tam rzeczywiście tylko w absolutnie najbardziej skrajnych momentach on faktycznie wchodzi do akcji i wali po mordzie. A tutaj bardzo często mamy takie momenty, że no właściwie, no okej, dobra, bo ten biedny barman, no jest taki młody, to pomogę, to oczywiście bardzo dobrze, tak, że pomaga barmanowi, ale jest tak skonstruowana ta historia, że to jest takie niejasne, to jest takie, właśnie mówię, takie rozmyte strasznie. To tworzenie tej postaci, która się cały czas kontroluje, żeby nie zacząć się walić ze wszystkimi.
To ja bym
tak?
chciała też właśnie powiedzieć, że to jest to, o czym ja właśnie wcześniej mówiłam, że ja mam wrażenie, że ta historia w tym nowym Wikitale jest troszkę wsadzona właśnie w taką historię z filmu familijnego. Dlaczego ja tak uważam? Dlatego, że w tym filmie nie ma realnego zagrożenia. W jednym i drugim filmie mamy złych ludzi, tak? Ale w tym pierwszym filmie są takie sytuacje, w których wiemy, że o kurde, tam zaraz wybucha ten dom, trzeba pobiec i wyjąć, wiecie, tego pana, który tam mieszka. Tutaj...
Jakby on umarł, to bym wyłączył ten film.
No właśnie, ale są takie sytuacje. A tutaj czujemy, że nie ma tego zagrożenia. Coś tam gdzieś tam płonie, ale ci ludzie są w miarę bezpieczni, wiecie. Nawet jak jest ta scena, że ta dziewczynka wychodzi z tym kijem baseballowym, jakby, żeby tutaj obronić tej księgarni, bo nie ma jej ojca, jest z nią akurat właśnie główny bohater, to jej też się nic nie dzieje, wiecie, bo oni tylko go widzą i odjeżdżają. Nie ma takich sytuacji zagrożenia, że my się o kogoś
bardzo
boimy,
bezpieczne,
tak?
Bardzo bezpieczne.
A mam wrażenie, że to było trochę clue tego Wikidaiło, że był ten zapalnik, tak? Że coś go tam odpaliło, a tutaj...
I był faktycznie, przepraszam, że wejdę, był faktycznie bad guy.
Tak.
Mamy nawet dwóch. Tutaj mamy tego drugiego bad guy, on też jest śmieszny.
Tak, bardzo
śmieszny.
Natomiast tutaj ten główny bad guy, czyli ten syn tego mafioza, no to jest żałosny. Znaczy, raz, że jest na początku jest żałosny, bo jest kompletnie sobie nie radzi z tym wszystkim, a potem nawet mu współczujemy, bo kiedy jest ta ostateczna walka i dostaje w zęby od naszego Gyllenhaala, to szczerze mówiąc, ja kibicowałem, ja, znaczy, mi było żal tego chłopaka, bo to jest... Widać, że on się nigdy nie bił, tak? A ten go wali po mordzie i tak naprawdę myślę sobie, kurczę, no weź się, powalcz sobie z tym Conorem McGregorem, czy tam jak on się nazywa, bo przynajmniej jesteście na równi ze sobą, a daj chłopakowi spokój, no. Możesz go slapnąć w twarz i tyle. A tutaj on po prostu się znęca nad nim i to było przykre po prostu do oglądania. I,
znaczy,
wiem,
zasłużył
to
sobie,
odczytywać.
Powiem, że sobie zasłużył sobie trochę, żeby
no,
go
czym
walnąć.
Tak, no, ale czym sobie zasłużył, że porwał tą, nieudolnie porwał córkę tego
no,
gliniarza?
No nieudolnie to zrobił, to naprawdę.
Że znaczy... chciał zbudować kurort, taki był Prosperity, taki był, chciał
ja
coś nowego włożyć.
Ja jeszcze tutaj do tej familijności...
Znowu będę kibicował bad
guy'owi. Do tej familijności tego filmu właśnie, wiecie, to jest to, o czym ty mówisz, Kajetanie, że tamten film z lat 80. miał ten luz taki. To jest ten luz, który się objawiał tym, że ci ludzie mówili to, co rzeczywiście chcieli powiedzieć, to, co myśleli, bo to jest, wiecie, ta postać w tym filmie i ona się tak zachowuje, więc nie mamy tej bariery takiej jakiejś, wiecie, że właśnie czegoś nie mówimy. Dwa, to jest ten luz, który się objawiał tym, o czym Paweł nam pisał na Messengerze, czyli czy ludzie z lat 80. nie nosili bielizny, haha. To jest też ten luz. Dwa, jest właśnie...
A nie, to jest poważne pytanie było, bo...
No i odpowiedź brzmi, nie nosili.
Jeszcze ten luz, który polega na tym, że właśnie przedstawiamy jakieś środowisko, przedstawiamy jakieś miejsce, które generuje zagrożenia, więc mamy ten klub, tą spelunę, gdzie wiecie, ci muzycy są odgrodzeni siatką, mamy te dziewczyny, które tak bardzo chętnie jak się podpiją, to wchodzą na stół, się rozbierają, jest wiele różnych sytuacji, które generują niebezpieczeństwa. W tym nowym klubie rzeczywiście ci ludzie wchodzą, rozglądają się i nie ma nic, wiecie, nie ma nic, co ich odpala.
I leci gospel.
I właśnie, i tak, albo wiecie, jakiś tam z soul jazz po prostu i oni też są odgrodzeni tam kratką.
Przez cały film.
To jest śmieszne. Siatką, tak? To jest śmieszne w tym filmie, tak? Bo mamy ten świat i on nie jest tym światem. Dlaczego? Bo mamy... On jest ułagodzony tak naprawdę. To nie jest ten świat Wikidaiły, tak? Może już po prostu ten remake nie miał sensu w takim sensie, w takim razie, bo skoro, wiecie, nie mamy takiej speluny, która rzeczywiście potrzebuje tej funkcji. my ją stwarzamy i to jest ewidentnie niewiarygodne, to cały clue, cały powód, dla którego jest ten film, to nam się wysypuje już na samym początku.
Okej, okay, ale teraz dobra, to dwa tematy. Pierwszy to jest sama koncepcja klubu i wydaje mi się, że w Wykidajło jest ciekawy bardzo aspekt transformacji samego miejsca, w którym się to głównie odbywa, że na początku jest to speluna. Na początku jest to miejsce, w którym to po prostu naprawdę się człowiek boi. Taki Iron Horse w Łodzi, co nie? To jest takie miejsce, że nie chcę za bardzo
myślę,
wejść.
Myślę, że można znaleźć jeszcze gorsze speluny niż
są
Iron Horse.
Gorsze speluny, ale wiesz, przykład, nie? Ale potem staje się coraz takim bardziej eleganckim, takim spokojniejszym miejscem, do którego ludzie naprawdę chcą przychodzić. I wygląda, i on zmienia się wewnątrz i zewnątrz, się jakby wywalając odpowiednie osoby, że to był ciekawy aspekt, który w tym nowym filmie mi brakowało, że to miejsce samo w sobie się nie zmieniało. To takie...
Tak, tak.
Przykre, choć tak naprawdę, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o samo miejsce, to muzyka w tym nowym filmie była super. To są absolutnie moje klimaty muzyczne i jak oni grali, to...
No więc ja sobie wyobrażam, Paweł,
no
że
właśnie,
ty byś...
No właśnie, sam fakt, że wy byście tam byli, poszedł. To znaczy, że to nie jest ta knajpa, w której są te problemy.
To nie ta knajpa.
Ale tutaj ja tylko się odniosę szybciutko.
Znaczy, ej, żeby nie było, to muzykę z jedynki też
ja uważam,
super,
że jest super i to jest mój klimat super. Z kolei, słuchajcie, tak.
Tak, no to też bardziej...
Ja tylko się tak szybciutko odniosę do tego, co Paweł powiedziałeś, bo rzeczywiście poruszyłeś fajny aspekt. Mi też bardzo brakowało tej transformacji tego miejsca. Dlaczego? Bo tam mamy menadżera tego klubu, który ma pomysł na to miejsce, tak? I wie, że żeby zrealizować ten pomysł, to najpierw musi zaprowadzić tam porządek. Poza tym, że ma ten pomysł, że sprowadzi tego Daltona do siebie i on mu zrobi porządek z tymi bójkami, z tym całym, wiecie, bałaganem, który tam jest na miejscu, to on ma pomysł na rebranding tam, on nawet im przedstawia, wiecie, jakieś, jak to będzie wyglądało, wiecie, i on rzeczywiście to zmienia, tak? A tutaj mamy dziewczynę, która kompletnie nie wie nawet, co to jest za klub, która jest menadżerką tego klubu, która, wiecie, ma to po kimś, a ją to w ogóle nie interesuje, dlaczego te zbiry przychodzą, w ogóle nic ją nie interesuje, nie ma żadnego pomysłu na nic, tylko sprowadza tego Daltona i wysypuje nam się bardzo ważny, moim zdaniem, fundament do zbudowania tej historii.
To prawda. Tak, to jest taka rzecz, która... Znaczy ona ma... To jest rzecz właśnie, o której chciałem też jakby poruszyć i powiedzieć tak ogólnie, jako oddzielny temat tego wszystkiego, to te filmy są... Jeden i drugi film mają jeden z głównych tematów, o którym tak naprawdę rozmawialiśmy, to są brutalność. I to jest pozycja siły. Jeden i drugi film jest o przedstawieniu tego, że w społeczeństwie, czy nawet takim społeczeństwie oddalonym od takiej cywilizacji, gdzie nie ma policji, gdzie policja nie działa, gdzie wszyscy są skorumpowani, nie wolno im ufać, że w miejscu, w którym mamy tylko takie społeczeństwo wewnętrzne, które przychodzi do jakiegoś klubu, żeby się zabawić, tak? Albo nie, sklep samochodowy, czy sklep z książkami, tam jakieś takie przydrożne sklepiki. To jest film o tym, jak społeczeństwo takie odseparowane od cywilizacji, takie dość jakby zniżające się do jakiegoś prymitywizmu, walczy z czymś złym. I tutaj mamy to narzucenie tego dobrej osoby, która posiada przemoc, którą może to kontrolować. Jeden i drugi film o tym jest, tak? I teraz pytanie, jeśli to jest film o tej kontroli, przemocy, dobrą przemocą, bardzo amerykański temat i bardzo amerykańskie clue, to czy jeden i drugi film tak naprawdę dobrze się sprawdza? Bo stary Wykidajło opowiada o tym, że nie potrzebujesz tej jednej osoby, która jakby naprawia to wszystko, bo ten sam Dalton jest osobą, która fizycznie nie jest taka potężna jak ci, z którymi on staje w szranki. I on potrzebuje resztę tych ludzi, co ładnie teoretycznie w tym finale jakby się zamyka i dopełnia, tak, że to community, które krąży się, musi się zebrać razem, żeby pokonać to zło. Ale tutaj właśnie mamy ten moment, w którym jest to, w tym nowym filmie mamy to bardziej sprowadzone do poziomu osobistego. Czyli mamy Daltona, który jak on przychodzi i mówi, jestem dobrą przemocą. Ja was obronię, tak? i nawet jeśli kogoś pobije, to zabiorę go do szpitala i będę porządny, tak? Jak się powinno zachowywać, bardzo naprawdę ideologiczne, amerykańskie, mam siłę, więc muszę się zachowywać słusznie, with great powers comes great responsibility. Spider-Man. Generalnie, tak? I on ma moc swoją, żeby to jakby wyforsować na społeczeństwie, ale na tym źle, które atakuje to społeczeństwo. Tylko, że tutaj jakby ciekawym subwersją tego jakby tego podejścia jest pojawienie się Conora McGregora, który jest silniejszy od Daltona. Fizycznie jest bardziej niebezpieczny od niego, więc on przychodzi i reakcja Daltona na to jest taka, że ja spierdalam. On mnie pokonał, jest w stanie mnie zniszczyć, więc moja przemoc nie wygrywa, więc ja uciekam. I dopiero moment, w którym oni tam jakby on jest zmuszony z powodów moralnych do tego, żeby wrócić do tego miejsca, jest momentem, w którym on postanawia walczyć z tym awersarzem i też jakby wygrywa w sposób na równym poziomie. I pozbycie się tego elementu społecznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że na poziomie takim czysto analitycznym, społecznym, to gdzieś tam znika to wszystko. I to jest takie, na poziomie osobistym jest to ciekawsze rozwiązanie, bo w tym oryginalnym filmie to trochę było bez sensu. Bo oni się nagle pojawili z dupy tak naprawdę w tym pomieszczeniu i to było tylko do tego elementu takiego, o, społeczeństwo, my to wszyscy razem z nimi walczymy. A tutaj jest to w dość mocno brutalny sposób i tak naprawdę z tym symbolem nie jest to, że on zabija go, tylko to, że on odjeżdża. A że jakby on rozumie, że przemoc nie jest rozwiązaniem, więc sobie jadę w Sinundal, ale to jest jakby te dwa elementy, jakby to jest wspólny miernik, do którego, o którym to jest, o tym jest pierwszy film, o tym jest drugi film, tylko że te dwa filmy w zupełnie inny sposób do tego podchodzą wszystkie.
No, ja bym trochę polemizował, jeśli chodzi o jasność przekazu tego, o którym mówisz w tym drugim filmie. Bo mi się wydaje, że właśnie to jest takie nie do końca oczywiste. Bo czasami ten bohater jest dobrym, który nie użyje przemocy, a czasem walnie kogoś tak, że tamten po prostu zginie, bo mu grdykę złamał, czy tam coś, nie? I oczywiście są różne motywacje, ale te motywacje są na tyle niejasne i na tyle nieprzekonujące widza, że po prostu niejasną jest dla nas postacią ta postać Gyllenhaalego. Chyba będę mówił Gyllenhaal, bo to jednak się trudno zapamiętać.
Ile on pije?
Postać Jake'a. Poza tym właśnie to jest ten problem z tą końcówką, że on tam stwierdza, okej, przemoc nie jest, znaczy okej, on jest silniejszy, muszę odejść, ale okej, jednak muszę wrócić, okej, muszę się jednak, jak rozwiązuje sytuację, waląc się po mordach. To nie jest tak, że wymyślił inny sposób na tego złego. Okej, on jest ode mnie silniejszy, pięścią go nie pokonam, więc muszę sprytem go pokonać. Nie, wraca i wali go pięścią i ostatecznie wbijam mu tam jakieś kołki, więc to nie jest takie nasycone i to nie jest takie takie jasne i klarowne jak w pierwszym filmie. W pierwszym filmie mamy bardzo jasny przekaz o tym, że bohater do ostatniego momentu się opanowuje przed tym, żeby tej przemocy użyć i ta przemoc wcale nie zawsze jest tą dobrą przemocą, tak? To znaczy właśnie widząc co, kiedy traci nad sobą panowanie, kiedy zabijają jego kolegę i rzuca się na tamtego typa, oczywiście my jako widzowie chcemy, że on mu po prostu rozerwał na strzępy, ale pod strony fabularnej, patrząc nawet na tą jego partnerkę, no on dokonuje absolutnej, no strasznej, krwawej zemsty na nim, tak wielkiej, że nawet ta dziewczyna się odwraca i mówi, no przegiąłeś koleś, nie? I on po prostu widzi, że już nie jest tym, kim był dla niej wcześniej, tak? Więc to też nie jest tak, że to jest taka jasna historia o tym dobra przemoc, zła przemoc. Oczywiście w pewnym sensie jest, jasne, ale mam wrażenie, że prostota tamtego filmu daje właśnie paradoksalnie możliwość do większej ilości interpretacji, jakby tak, wgłębiania się, wgryzania się w to, jak można interpretować w ogóle kwestie na przykład przemocy, albo kwestie właśnie nie wiem, jakiegoś wspólnego działania przeciwko złu, różne takie, czy właśnie rozprawiania się ze swoimi demonami. Tak tutaj, o ile fabularnie to jest bardziej tutaj powiązane z jakimiś wieloma innymi wątkami, to ostatecznie oglądasz to i, no nie wiem, pierwszy film dużo bardziej wyzwolił we mnie dużo więcej takich refleksji niż ten drugi, tak
naprawdę. Wiesz, bo to jest taka, taka siła, wiecie, amerykańskiego opowiadania historii, która jest w pierwszym filmie, która się bierze właśnie z typowo, wiecie, takiej westernowskiej historii, z czego notabene bardzo śmieje się drugi film na zasadzie, że co to jest western, ta dziewczynka mu znajduje, wiecie, jakąś westernowską historyjkę, daje mu to, po czym ten film gubi to, że w tych prostych, wiecie, odniesieniach, w tych prostych symbolach, w prostym rozkładzie sił, no nie zawsze takim jednoznacznym, tak jak mówisz, Kajetan, właśnie idzie, za tym idzie większa możliwość interpretacji, nadawania znaczeń, niż za tym, że my to zrobimy tak, jak zrobiliśmy to w drugim filmie. Więc to, co ten film notabene troszkę wyśmiewa, to jest to, na czym polegała siła tego pierwszego. I moim zdaniem w ostatecznym rozrachunku ten pierwszy film właśnie z tego powodu jest lepszy.
Bo to jest takie podejście współczesnej takiej analizy dzieła, że archetypy są złe. A archetypy nie są złe. Archetypy są po to, że stawiasz archetyp i wyświetlasz go i mówisz, to jest to, a potem zobacz, co ja z tym robię.
Dokładnie.
A tutaj jakby to oczywiście ten archetyp tej historii, tej westernowej tutaj jest. Tylko pytanie, czy ja bym patrzył na Vicki Dajło w ten sposób i zmuszał się do jakiejś analizy tego filmu bez Roadhouse'u, który otwierał jakby, jest takim kluczem do analizy tego filmu, ponieważ on, te filmy...
Że nowy jest kluczem do analizy starego.
Tak. Tak, że jakby on dekonstruując oryginalną historię i opowiadając jej na współczesny sposób, wyciąga z tej historii to, co jest esencją jakąś. Oczywiście paprzy to gdzieś tam po drodze, tak? Nadal to jest film przyjemny do oglądania przy piwku z kolegami. Tak samo jak oryginalny film, to też nie jest jakieś dzieło, wiesz, to nie jest wybitne dzieło kultury. Moi drodzy, nadal nie jest to wybitnym dziełem kultury, ale jakby ten klucz tej analizy, tej właśnie miejsca przemocy w tym amerykańskim światopoglądzie, czy nawet myśleć o tym, w jaki sposób myślenie amerykańskie się zmieniło na podstawie tych dwóch rzeczy.
To
bo
tak.
Może inaczej, w oryginalnym filmie on zostaje. I wydaje mi się, że patrząc z perspektywy 2024 roku, gdyby on odjechał po tym wszystkim, film byłby lepszy. Tak jak to się dzieje w oryginalnym filmie. Ale to z perspektywy jakby mnie z 2024, tak?
No wiesz, ja myślę, że też to jest tak, że jednak obejrzałeś jako pierwszy ten drugi i rzeczywiście już dla ciebie cały czas troszkę kluczem interpretacji pierwszego rzeczywiście jest też ten drugi. Przez samą tą kolejność tego, jak ostatnio to obejrzałeś.
Tak, oglądania.
I takie dla mnie właśnie przez to, że na świeżo widziałam starego Vicki Dajłę przed obejrzeniem tego z 2024 roku, ja nie mogłam, prawie w ogóle nie mogę spojrzeć na ten film bez tego pierwszego, tak? I to jest troszkę tak, ale to jest tak, jak ty mówisz, że rzeczywiście... ta zdekonstruowanie tej historii w drugim filmie pokazuje, w moim odczuciu, pokazuje, na czym się opierała siła tego pierwszego tak naprawdę. I że ta dekonstrukcja, ona nie prowadzi do czegoś takiego dla samego filmu, dla samego drugiego filmu, do czegoś takiego produktywnego, tak? Nie staje się to, ten film nie jest lepszym produktem przez to. On traci na tym, ale to jest ciekawy punkt odniesienia do...
Ale za to zyskuje
i
ten
i dzięki
stary.
Temu w ogóle tak, rozmawiamy w o tym starym i jeszcze raz go obejrzeliśmy,
I analizujemy tak głęboko, słuchajcie, ja nie sądziłem, że o Vicki Dajle będzie taka poważna dyskusja o analizie zła i przemocy.
Bo naprawdę to... To jest jakby, mamy jakąś strukturę filmu, dzieła kulturowego, który gdzieś tam się wpoił, wszystko przyjęliśmy, warmo cycki, dupy, a generalnie super fajnie, ale jest to jakiś zamknięty obraz społeczeństwa, może nie społeczeństwa, ale myśli społeczeństwa w filmie, tak, w dziele kulturowym, który teraz wyciągając z niego strukturę i to takie źródło jego, tworzymy coś nowego i dzięki temu możemy to zobaczyć jakby na nowo, w jakim mieć jakiś nowy klucz, nowy pomysł myślenia, że powinniśmy robić w drugą stronę niż to, co robimy współcześnie, co robimy teraz, czyli porównujemy nowe ze starym, a może czasami trzeba spojrzeć po prostu na stare z perspektywy nowego i zobaczyć coś ciekawego.
Tylko, że wiesz co, gdyby ten nowy film faktycznie poszedł w tą stronę tak na całość, że faktycznie chce zdekonstruować te archetypy, że chce pokazać, że w dzisiejszych czasach zupełnie inaczej działa podejście do przemocy, podejście do, nie wiem, obrony uciśnionych, ratowanie wiosek i tak dalej, że faktycznie on chce rzeczywiście zrekonstruować tą historię na współczesną modłę. Tylko, że ten film tego nie robi, bo on cały czas gdzieś tam stara się być trochę jednak tym nostalgicznym powrotem do tych kina lat 80. kopanego, tak? Więc to jest ten problem tego nowego filmu, który przy okazji jest bardzo dobrze zrealizowany i rzeczywiście dobrze to Doug Liman robił, który jest sprawnym reżyserem i który naprawdę te sceny akcji są fajnie zainscenizowane. Kamery, ruchy kamery tam są fajne, naprawdę jest dużo fajnych pomysłów.
Ta walka w barze, ostatecznie... jak się pierwszy raz Nox pojawia, jest super. Bardzo
tak, 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 tak. No w każdym razie, że właśnie to jest problem tamtego filmu, że on trochę chce wszystkie sroki za ogon pociągnąć i że nie do końca ma ambicje duże, żeby być czymś innym, ale no być może kwestia tego, że studio naciskało, żeby to było jednak bardziej podobne do tego Roadhouse'u, sprawiło, że ostatecznie to nie jest ani dobry remake starego filmu, ani dobry film stojący na własnych nogach. Jest okej, da się to obejrzeć, to jest przyjemne. Natomiast no okej, dobra. Przyznam się z tym arcydziełem, o którym mówiłem, to trochę żartowałem.
Ja ale nie żartowałam.
Nowy Vicky Dajło, ja wiem, że ten, zdaję sobie z tego sprawę, ale nowy Vicky Dajło jest naprawdę, jest tak bardzo zanurzony w latach końcówce lat 80., początku lat 90. i być może nie da się tego odtworzyć jeden do jednego w nowych, pewnie nie da się. Chociaż właśnie napisałem o tym, że gdyby ktoś miał faktycznie zrobić remake Vicky Dajły tak, jak powinno się go robić według mnie, to tylko Tarantino. Że Tarantino czuje całą... Tarantino czuje, na czym polega moc kina lat 80., 90., wcześniejszych. On wie, dlaczego te filmy są tak dobre. Chociażby nawet taka prosta rzecz jak oświetlenie. W filmie Vicky Dajło, nawet jak jest ciemno, to oświetlenie jest... wszystko widać, nasycenie barw.
Wiesz, które...
Nowy Vicky Dajło to jest po prostu szarość na szarości. Mm-hmm. Tam jest kilka może jaśniejszych momentów, jak są na morzu, natomiast jak jest zmrok, jak jest noc, jak jest bar, to jest tam po prostu tak nic prawie nie widać. I jest po prostu zero jakiejś głębi w obrazie.
Widzisz na włosach Kate Lynch, które światło jest z dworu, a które jest od odbijającego się od tam rzeki i księżyc, tak? Widać to po prostu, to ona jest dwukolorowa. Znaczy,
dobrze, że patrzyłeś na włosy, no to
nie patrzyłem, jak Patrick Swayze. Patrzyłem na światło po prostu w scenie.
Okay.
Mhm. Bo bardzo sztuczne, powiedzmy sobie, że ale zainscenizowane ładne. Znaczy, ja nie mówię, że ten oryginalny, ten nowy film robił te rzeczy, o których mówiłem, świadomie. Żebyśmy się zrozumieli, tak?
Tak,
ja nie mówię, że ten film
ja
robił to świadomie. Ten film robił to podświadomie, tak? I że to jest jakby nasza analiza dzieła kulturowego na podstawie tym, czym to dzieło jest, a nie analiza filmowa filmu. To jest jakby troszkę bardziej filozoficzne podejście, trzeba do tego podejść.
No nie, bardzo dobrze i bardzo fajnie, bo nam długo rozmawiamy o Vicky Dajle. Wciąż jestem w szoku. Dobrze, no czyli to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnają się z wami Kajetan,
Paweł
i Natalia.
Do
usłyszenia. Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.